została ta populacja jakby zmieniona i teraz wykonujemy badania, bezpłatne badania ze zgodą oczywiście rodziców. W trzeciej klasie szkół podstawowych. I tak jak ja to się prezentuje, no to Państwo macie w materiałach. Badania wykonuje szpital w Czeladzi. Wiem, że ordynator Gajek jest w te badania właśnie zaangażowana. W każdej szkole podstawowej z terenu miasta, tak jak wspomniałam, po wyrażeniu zgody rodzica, każde dziecko bezpłatnie jest przebadane, właśnie te, które no, jest w trzeciej klasie, czyli jakby, no, no, ta populacja, która jest jakby założona w programie profilaktyki zdrowotnej. Dodatkowo w ramach tej profilaktyki oczywiście działają i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i placówki oświatowe, które realizują gimnastykę korekcyjną.
Czy są jakieś pytania do Pani dotyczące tego materiału? Proszę.
Chciałem zapytać o interpretację takich wykresów graficznych. W postaci słupków jest podana liczba przebadanych dzieci i powiedzmy w ósmym jest podane 202 dzieci. Natomiast w postaci tabelarycznej są pokazane schorzenia występujące dzieci, nie wiem, czy to przebadanych, czy jeszcze jakichś, bo wyglądałoby na to, porównując te dwie wielkości, że niektóre dzieci mają wiele tak schorzeń.
Tak, że dokładnie,
dokładnie, że tak powiem, liczba przebadanych dzieci jest stała, natomiast już zestawienia tabelaryczne przedstawiają konkretne schorzenia. No i wielokrotnie zdarza się, że dziecko prezentuje na przykład trzy wady.
Więc co wtedy? To on nie zdąży chodzić na te korekcje. To wszystkim nie wyleży, no to jak trzy wady, pasko stopie, coś tam coś.
Jest to...
Można
ci
w domu musi być. Ja mam takie pytanie. Można?
Dziękuję, proszę.
Bo tutaj na stronie, nie wiem, chyba to strona, tak nie ponumerowane, w każdym razie ten punkt 2 działania podejmowane przez PZZOS jest taki, że gabinety, wszystkie prowadzone przez PZZOS gabinety zlokalizowane są w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych. Ja nie znam, nie wiem, jakie to PZZOS ma gabinety w szkołach. Pierwszy raz się z tym spotkałam, to owszem było kiedyś, tam już nie dawno, przed, nie wiem, tam 2000, co najmniej 8 lat, więc o czym tutaj jest napisane?
Bo... Więc materiał został przekazany przez PZZOS, natomiast jest tutaj zaznaczone, że wszystkie gabinety znajdują się poza terenem Czeladzi. Więc taką informację Państwu przekazuję.
Chyba, że będziskie szkoły mają, więc...
Dlatego...
Aha, nie, no tak,
to jest naszone, że to nie jest tak, tak.
Tam niektóre rzeczy rzeczywiście to już...
No właśnie, poza Czeladzią. Ale to też jest jako higiena szkolna, no... Aż powiem się, że zdziwiłam, że to PZZO wprowadzi, bo jakoś to nam umknęło. Natomiast ja mam taki cały
czas. Witam Panie Burmistrz. Zaczęliśmy od tematu profilaktyka wad podstawowych.
Bo no, jak gdyby sytuację mamy zdiagnozowaną już od lat, prawda, i wiemy, że jakie to mniej więcej wady postawy, bo aż tak się to rokrocznie nie zmienia, tylko w zasadzie to jest cały czas prawie że konstans. Dajemy możliwość tam korzystania z jakichś tam zajęć rehabilitacyjnych czy korekcyjnych. Natomiast nie znamy efektów tego, czy te podejmowane przez nas działania są skuteczne i na ile są skuteczne, bo oczywiście nie można też na siłę uszczęśliwiać, no ale jeżeli tam jakaś część dzieci chodzi na te zajęcia, czy uczestniczy, no to też by się chciało wiedzieć, czy one z tego coś wynoszą, czy potem te rady są korygowane, czy nie.
To trzeba mieć jakiś bilans 18-latka i potem zobaczyć, czy te dane. No
właśnie, to by wymagało jakiegoś takiej kompleksowego przyłożenia się do pracy, w sensie, że objęcie tej obserwacją tego dziecka od wieku przedszkolnego, bo tam już pierwsze ma te bilanse, prawda, gdzie jakieś wady są stwierdzane i później na koniec. Wie to lekarz pediatra zapewne, bo to tam jest kartoteka i ewentualnie od nich takie informacje byśmy mogli. No to nie wiem, czy Państwa to nie kusi, żeby wiedzieć, no tyle wydajemy jakieś tam pieniądze, przebadaliśmy, prawda, wiemy jak te dzieci tam, jakie mają wady, no i teraz czy to ma jakiś skutek przynosi. No to jak gdyby to jest taka informacja dla mnie, która by była niezbędna na potwierdzenie tego, że robimy to dobrze. Bo ja nie wiem, nie chodzi o to 100%, bo wiadomo,
nie
że
jest tak, że to ma taka akcja z podsumowaniem i wyników, jak to daje efekty.
Chciałam jeszcze powiedzieć, że te zajęcia, na które chodzą potem dzieci w szpitalu, na te zajęcia korekcyjne, to są zajęcia, które nie są finansowane, myślę, że tu pan magister wie to lepiej, nie są finansowane przez fundusz, tylko to szpital je, że tak powiem, z własnych środków finansuje i też czynnie iść w tym kierunku, żeby tam, że tak powiem, miasto też partycypowało choćby w części czy w całości tam w finansowaniu tych zajęć w szpitalu i byśmy wtedy mieli możliwość uchwycenia, ile tam tych dzieci chodzi z tych przebadanych, prawda, ile nie poszło, ile tam, no, no jakiś, że tak powiem, dalszy ciąg tego. Nie wiem, jakie tam koszty by były, bo to jest etap tam, nie wiem, czy to jest, pan magister myślę, to będzie wiedział lepiej, jak to wygląda, czy, bo tam nie ma etapu, chyba tylko tam jest jakieś godziny chyba, prawda, są o ile wiadomo. Więc koszty też nie są jakieś bardzo wysokie. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, ja też będę w ten sposób. Tu mam takie dwa podstawowe pytania. Ile kosztuje nas ta gimnastyka korekcyjna jako miasto? Kto to prowadzi? To jest po prostu po pierwsze. Jakie to są ilości dzieci w poszczególnych szkołach? Ile jest godzin na każde z dzieci? I to jest praktycznie pierwsza rzecz. Jeżeli można się ustosunkować do drugiej części, to powiem tak. Nie można powiedzieć, że jest to nieporozumienie, bo jest to coś. Ale jest to coś od pierwszej do trzeciej klasy. Dziecko ma to do siebie, jak wszyscy Państwo wiecie, są elementy skokowe. To znaczy się dziecko pełnieje i dziecko przychodzi po wakacjach ni stąd, ni zowąd do domu i okazuje się, że spodnie są krótsze tam o 10 cm. Czyli urosło. Jeżeli urosło, to ten krzywy kręgosłup troszkę się zachwiał. I kiedyś, lat temu, 30, a nawet 40, to mówię z autopsji, była sytuacja taka, że był prowadzący poprzez Wydział Oświaty tutejszego urzędu, była osoba, która prowadziła w szkole bądź w szpitalu dzieci, które były z całej podstawówki. I te dzieci na przestrzeni lat one jakby dorastały, nie były te same dzieci, bo co roku z powrotem dziecko wracało do poradni wad postawy i tam było badane przez lekarza, czy nastąpiło zmniejszenie tej skoliozy, czy po prostu przyszła druga skolioza, która zaczęła to rekompensować. Właściwie tyle można było uzyskać, czy też w ogóle nie było żadnego efektu, dlatego że różnica napięć w układzie mózgowym była taka, że po prostu jedna strona miała ten tonus większy od drugiego i nic się nie zrobiło. Ale generalnie była taka po prostu praca w tym mieście. Ja osobiście uważam, że odkąd wprowadzono to w klasach 1-3, to jest po prostu za mało. Dlatego zapytałem krótko, ile to kosztuje, kto to prowadzi, ile jest godzin na takie dziecko. Dlatego, że u mnie w chwili obecnej w zakładzie pani magister Kowal prowadzi 2 razy w tygodniu z dziećmi tą poradnię, nazwijmy, dzieci ze skoliozami. I właściwie to bardziej u siebie traktuje to jako nieporozumienie. Dlaczego? Dlatego, że te dzieci są już prowadzone w szkole. My nie otrzymujemy za to żadnych pieniędzy. Jedynie co robimy, to mamy dodatkowe obciążenie, nazwijmy częścią etatu tej osoby. I to dla mnie to wszystko jakby tak nie miało ładu i składu. Ja rozmawiałem tutaj z Państwem, z Wydziałem w tym roku, ponieważ rozmawiałem z dyrektorem do spraw medycznych, dyrektorem Panińskim. Przedstawiałem mu tą sytuację, że to powinno być w jakiś sposób skorelowane. To, co pani doktor Szotowska powiedziała przed chwilą, to powinno się jakby w jednym ręku się znaleźć. Dzieci powinny się znaleźć, tak jak mówię, przynajmniej do tej 6. klasy, bo w tej chwili jest system tam 6-klasowy, do tych lat 12. I te dzieci powinny wracać z powrotem do tej poradni po okresie ćwiczeń, jak to wygląda, jaki jest postęp, dlaczego nie ma postępu, czy do ośrodków specjalistycznych, rehabilitacyjnych w zakresie którego osoba kierować i tak dalej, i tak dalej. Także to jest coś, bo nie można powiedzieć, że to nie ma nic, to jest jednak w sumie prawie 200 dzieci, bo ile tam pamiętam, to chyba 186 dzieci było takich podawanych przed parę miesięcy. Natomiast jest to po pierwsze wszystko do 3. klasy. A co w klasie 4., a co w klasie 5., a co w klasie 6., tak jakby to dziecko przestało się już krzywić. A w tym samym czasie, jak wszyscy Państwo wiedzą, jest tam przynajmniej jeszcze 1 czy 2 skoki wzrostowe i automatycznie te skrzywienia po prostu występują wtedy częściej niż u innych. Jest tutaj szereg po prostu różnych schorzeń, bo tu nie tylko widzę, że mówimy o skoliozach, ale mówimy również i o kolanach, i o biodrach, i o różnych rzeczach, i o paskostopiach, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest temat szerszy niż nam się wydaje, bo tu się ani nie załatwi tym systemem 1-3. Dlatego stąd moje pierwsze pytanie, ile nas to kosztuje, jakie są możliwości, żeby objąć populację w określonym wieku. Wtedy będziemy mogli o czymś powiedzieć, jak również kwestia prowadzących, ile przypada na jedno dziecko godzin w tygodniu, czy to dziecko ma opracowany harmonogram ćwiczeń, czy to dziecko ćwiczy w domu, czy to dziecko wyjeżdża na basen. I tak dalej, i tak dalej. Chciałbym po prostu od Państwa uzyskać takie informacje.
Jeżeli chodzi o gimnastykę korekcyjną, to w szkołach prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego pod warunkiem, że mają ukończone albo studia podyplomowe, albo kursy kwalifikacyjne w zakresie gimnastyki korekcyjnej. Nie może inna osoba, nawet nauczyciel wychowania fizycznego, jeżeli nie ma tego typu uprawnień, nie może takich zajęć prowadzić. To po pierwsze, co prowadzi. Ile dzieci? Macie Państwo na stronie ostatniej taką tabelkę zadania bieżący rok. To są na ogół godziny z zadzwonionych sposób dyrektora i na ogół bywa to 1 godzina, że tak powiem, na klasę. Mówię na ogół, bo różnie w placówkach oświatowych bywa. I godzina ta jest płatna, znaczy dla określonej grupy. W grupie, o ile wiem, chyba 8 do 12 dzieci maksymalnie może być, jeżeli dobrze pamiętam. Więc każda z tych grup liczy taką ilość dzieci. Te ilości, które Państwo tutaj macie podane, no to są albo 1, albo 2, albo 3 grupy, w zależności od tego, jaka jest liczebność w poszczególnych szkołach i za tym idzie ilość godzin. Ile grup, to po jednej godzinie tak to wygląda. Płatne to są godziny wynikające z siatki dydaktycznej, w związku z tym one są w etacie czy w nadgodzinach dla nauczycieli prowadzących. W zależności od tego, jaki stopień awansu zawodowego ma nauczyciel,
tak jest płatna ta godzina, że tak powiem. Nie jest to, jak mówiłam, już jedna godzina tygodniowo. Z tego co wiem, uczniowie otrzymują od nauczycieli informacje, jakiego typu ćwiczenia powinni dalej w domu kontynuować. Jest to rozmowa zarówno z pielęgniarką, jak i nauczycielem prowadzącym, nie tylko z dzieckiem, ale także z rodzicem, bezpośredni kontakt. Więc tyle, jeżeli chodzi o placówki oświatowe. Natomiast w nowym roku szkolnym na obecnych klas pierwszych może wystąpić, że problem, ja w tej chwili nie pamiętam wszystkich projektów organizacyjnych, ponieważ zmienia się siatka godzin, układ godzin. Wchodzi reforma programowa dla klas pierwszych szkoły podstawowej i dla klas pierwszych gimnazjalnych. Ta siatka wygląda troszeczkę inaczej niż do tych, także na pewno są zaplanowane godziny gimnastyki korekcyjnej dla klas drugich i trzecich, bo na to stara siatka pozwala. Natomiast jeżeli chodzi o klasy pierwsze, to w tej chwili, przepraszam, ale nie powiem w szczegółach, gdzie w których szkołach. Wiem, że każdy z dyrektorów starał się, aby takie grupy przygotować, żeby tą gimnastykę korekcyjną prowadzić. Myślę, że największą rolą tutaj oprócz nauczycieli czy lekarzy są przede wszystkim rodzice, którzy muszą sobie uświadomić, że takie działania, nawet chodzenie na tą gimnastykę korekcyjną do szkoły czy do szpitala, to jest po prostu za mało. Pewne rzeczy trzeba po prostu robić w domu i dzieckiem również poza godzinami. Nie ma innej póki co możliwości, żeby tą ilość godzin na dzień dzisiejszy zwiększyć. Obłożone są i sale gimnastyczne, na których odbywają się te zajęcia. Także ani wszystkie szkoły mają tak dobrze przygotowaną salę korekcyjną, jak w tej chwili jest miejsce, gdzie spory, na przykład jest odrębna wyciągnięta duża sala przygotowana do ćwiczeń. Część zajęć, jak pamiętam, odbywało się zawsze na salach gimnastycznych też. Natomiast uczniowie od klas czwartych nie są objęci taką programową gimnastyką korekcyjną. Czasami zdarza się tak, że z zajęć dodatkowych, poza tych zajęć na kółka zainteresowań, zamiast SKS-u prowadzone zajęcia gimnastyki korekcyjnej, pod warunkiem, że na szkołach posiada nauczyciela z pełnymi kwalifikacjami do tego. Bo ktoś, kto nie ma takich kwalifikacji, może zrobić więcej szkody niż pożytku z tego wszystkiego. Natomiast na pewno stwarzamy możliwości dużej ilości w ogóle zajęć w różnych formach, bo to nie tylko chodzi o sport, ale również zajęcia rekreacyjne. To jest również i taniec, gdzie te dzieciaki mogą po prostu w inny sposób kształtować też swoje postawy. Nie mówiąc już o krzesłach, ale w tej chwili nowe ławki na ogół, które są kupowane, staramy się, żeby były kupowane z regulowaną wysokością, żeby było łatwiej i szybciej dostosować do wzrostu dzieci.
Ja może powiem parę słów, jak to wygląda w Sosnowcu, bo akurat w rodzinie miałem tego typu doświadczenia. U dziecka w szkole rozpoznano skoliozę, dostało skierowanie i z dzieckiem mama pojechała do Klimontowa, do centrum pediatry. Tam było do wyboru albo do ortopedy, albo do poradni wad postawy. Wizyta była u ortopedy. Dziecko w trakcie tej wizyty miało od razu zrobione zdjęcie kręgosłupa. Z powrotem ze zdjęciem wraca do doktora. Doktor diagnozuje i zleca, zależnie od zaawansowania wady, czy ćwiczenia takie, które prowadzi mama w domu. Dostaje taki wykaz, dostaje schematy. Ewentualnie, jeżeli wada jest nasilona, to w Sosnowcu jest wyznaczonych kilka szkół, gdzie są grupy takie zrzeszające te dzieci z zaawansowaną wadą i tam są osoby specjalistyczne, które prowadzą specjalistyczne ćwiczenia z tymi dziećmi. Także tam w sposób taki bardzo płynny to funkcjonuje. No i poza tym nie ma czegoś takiego, jak to pan magister mówi, że jest poradnia, która de facto no, nie ma kontraktu z funduszem.
No,
finansowane jest opieka na te środki dzieci
i młodzieży własnej. Pamiętam, do 16 roku życia to wszelkie, że tak powiem, działania wobec nich, jeśli chodzi, to przejął Klimontów. cokolwiek się dzieje w szkole, jakikolwiek wypadek, bo przecież no różnie to bywa, to jeżeli dziecko ma poniżej 16 roku życia, to nasza izba oświęcenia szpital nie przyjmuje. Trzeba dziecko zabić do Piedmontowa. I myślę, że to też jest ten efekt.
No ale to są stany nagłe, to jest
coś innego. Ale ja mówię, chodzi mi o opiekę taką bezpośrednią nad dzieckiem poniżej 16 roku życia, pani doktor.
No dobrze, w przypadku zachorowania, ale nie w przypadku wady takiej.
No jeżeli zlecono klinice, jeżeli to zlecono klinice w Klimontowie, prowadzenie jak gdyby wszystkich spraw związanych ze zdrowiem dzieci, to myślę, że to jest ten błąd likwidacji oddziału dziecięcego, spraw związanych z rehabilitacją dzieci tutaj. Kiedyś, o ile pamiętam, była poradnia nad postawy w szpitalu, bo ja pamiętam, że mój młodszy brat razem z mamą, że tak powiem, uczęszczał do tej poradni. To też już nie bywało, bo pamiętam, pani doktor stwierdziła poważną skoliozę, rok później pan doktor stwierdził cudowne uleczenia, a za rok bratowa została, że tak powiem, źle potraktowana przez doktora, że nie leczy dziecka, jak dziecko ma skoliozę. Także wiecie państwo, różnie to wygląda. Natomiast kiedyś taka poradnia była i były systematyczne badania i każdy rodzic tu w Czeladzi mógł do lekarza specjalisty pójść. Natomiast reformy służby zdrowia, zmiany, które spowodowały, niekoniecznie in plus nawet dla tego rodzica, bo jeżeli rodzic do takiej specjalistycznej poradni ma pojechać do Klimontowa, a nie każdy z rodziców ma samochód, tam dojazd nie jest taki prosty, to może mniej świadomy rodzic po prostu z tego zrezygnuje, bo nie wierzę w to, że lekarz rodzinny, czy informacja od pielęgniarki szkolnej, od kliniki szkolnej, że są jakiekolwiek problemy, świadomy rodzic by to zlekceważył i nie chciał dalej pracować.
W każdej szkole jest taki nauczyciel.
No, skierowanie musi mieć do specjalisty, musi mieć skierowanie, więc no,
też, ale ja wiem, że sam nie pojedzie. Ale to samo skierowanie jeszcze niczego nie załatwia.
No dobrze, ale sam nie pojedzie, że wsiądzie i pojedzie.
Tylko mówimy o tym, że jest lekarz rodzinny, który może nad tym czuwać, a pierwszy sygnał może być od higienistki szkolnej, która na początku roku badając stwierdza, że coś jej się tam nie podoba i kieruje dziecko do lekarza rodzinnego. I to lekarz rodzinny w tym momencie daje skierowanie do specjalisty. Jeżeli ten specjalista był tutaj na miejscu, to ta droga była zdecydowanie krótsza. A jeżeli go nie ma w naszym szpitalu, to ta droga jest o wiele trudniejsza. I mówi, świadomy rodzic pewnie pojedzie i wykorzysta tą szansę, ale proszę państwa, sami wiecie, że są różni rodzice, prawda? Są tacy, którzy znajdą czas i kilka razy w tygodniu z dzieckiem pojadą na basen, a są tacy, którzy nie znajdą czasu nawet na to, żeby raz
w tygodniu. Czasu, to myślę, w sprawie finansowej chodzą.
Czy pan magister ma...
Ja miałem pytanie, ja
My nie mamy danych, my żeśmy postawili diagnozę, zdiagnozowaliśmy i te dzieci nam poszły do lekarzy rodzinnych i nie wiemy dalej, co się z nimi stało.
No to nie są zgadzali do lekarza,
nie, no więc zupełnie nie ma być, że tak co dalej. Wiemy, że gdzieś tam chodzą, gdzieś w szkole jakieś zajęcia, gdzieś w szpitalu, ale nie wiemy, ile chodzi.
Trzy grupy takie w szkole, żeby pod nadzorem te grupy były tak prowadzone. Na Piaskach jedna tu wczoraj, wie jak tutaj kolega mówił, w Sosnowcu takie jest, takie myślenia idę, że daję pod nadzorem, bo znaczy jak tutaj mówi pani doktor, nie są te dzieci monitorowane, właściwie zdiagnozowani są i faktycznie danych nie ma, co jest dalej.
W zasadzie powinien monitorować no, ten lekarz pierwszego kontaktu, bo takie jest założenie, że on się ma opiekować tam kompleksowo, no, prawda? I potem to dziecko przychodzi na bilans, wraca
tam
ten
bilans jakiś czas. Bilans w szkole, w tej chwili już w tej chwili w szkole nie ma.
I tam ta informacja jest, to tylko jest kwestia taka, że my jako radni i że tak powiem, przeznaczamy pieniądze, jakiś tam wymyślamy program badań i że tak powiem dalej nie wiemy, jakie są jego efekty i czy rzeczywiście są, a może trzeba coś innego, a może więcej, a może mniej pieniędzy, może to inaczej zorganizować, nie wiemy, bo się skończyły, zaczęły się badania, przebadano i dzieci poszły do lekarzy rodzinnych i koniec, tak? I my mamy czyste sumienie, żeśmy wydali pieniądze na badania. Bardzo,
że lekarze rodzinni nie mają pieniędzy na skierowania do specjalisty. Niestety zdarza się to często. Mówię dzieci, mam myślę, że jest starsze, że lekarz jakoś niechętny kieruje pacjenta
Lekarz rodzinny nie płaci za skierowanie do specjalisty, w związku z tym radzę panu, panie Andrzeju, żeby pan zmienił swojego lekarza rodzinnego, bo jest po prostu niechętny do pana. Lekarz rodzinny nie płaci za skierowanie do specjalisty.
A za badania?
Za badania, tak.
No więc, przepraszam bardzo, no więc o to właśnie chodzi, że skierowany jest człowiek do specjalisty, specjalista...
No tak, ale mówimy o dzieciach, skoncentrujmy się na dzieciach.
Przepraszam bardzo, mówimy o dzieciach. No. Więc tak to idzie, że lekarz specjalista, nawet pracujący w poważnej szpitalu, mówi tak, proszę bardzo, tu jest odpowiedź do lekarza rodzinnego. Proszę wykonać takie badania. Zachodzi się do lekarza rodzinnego, ale lekarz rodzinny mówi tak. Przepraszam, pan się hospitalizował u lekarza specjalisty, więc ten lekarz specjalista pracuje tam w jakimś szpitalu przychodni, więc niech te badania zostaną wykonane na koszt tego zakładu opieki zdrowotnej. No i tu się zaczynają problemy. Niestety.
Znaczy, powiem Państwu, jak jest naprawdę, to jest opinia pacjenta.
Natomiast... No właśnie opinia pacjenta, który no. doświadczył to, gdybym nie doświadczył...
Jak powinno być i jak jest w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia? Lekarz rodzinny kierując pacjenta do specjalisty w trakcie pierwszorazowego skierowania powinien wykonać podstawowe badania. Nigdzie nie jest napisane, jaki ma być ten zestaw badań do poszczególnych specjalistów i tak dalej. Wiadomo, że chodzi o jedno. Chodzi o to, żeby pacjent trafiając do specjalisty szedł z jakąś dokumentacją medyczną. Żeby tego pacjenta coś tam zostało zrobione. Czyli najczęściej albo na przykład kseruje całą dokumentację medyczną, ten pacjent wcześniej miał wykonane inne badania. Z całą dokumentacją medyczną trafia do specjalisty. Natomiast w przypadku dzieci, no jest świetne rozwiązanie. Jeżeli ma potwierdzone, jeżeli lekarz pierwszego kontaktu, najczęściej pediatra, przynajmniej w moim przypadku, stwierdza jakąś skoliozę, czy stwierdza jakieś zaburzenie. Nie ukrywam, że od tego roku bezpłatnie lekarz rodzinny daje skierowanie na tomografie komputerowe, rezonansy magnetyczne i to naprawdę można zdiagnozować w praktyce lekarza rodzinnego i wysłać pacjenta już z pełną dokumentacją.
Pan doktor mówił, że jeszcze lekarz musi być przychylny, to znaczy może być taka sytuacja, kiedy nie będzie przychylny. Nie wiem, czy tę przychylność można, czy tą widoczną bardzo wadą zdobyć, czy nie, no ale jeżeli jest...
Słuchajcie Państwo, bo jeżeli tak już komentujemy, rzeczywiście wydaliśmy jakieś pieniądze, rzeczywiście te dzieci trafiły do lekarzy rodzin, ale z drugiej strony, jeżeli zwróćcie uwagę na to, jest 7 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej wczoraj. Ile z zakładów opieki zdrowotnej odpisało na pisma Wydziału Społecznego?
Nie,
kwestia jest taka, że jeżeli w jakiś sposób nie będziemy tego, że tak powiem, kontrolować, pilnować, ale nie wiem w jaki sposób. Nie wiem w jaki sposób można, że tak powiem, wymusić na dyrektora NZOZ-ów, żeby, że tak powiem, współpracowali z Urzędem Miasta. Ci, którzy chcą, ci współpracują, ci odpisują na pisma i tak dalej. Ci, którzy nie chcą, nie odpisują. Jest 7, podpisało 4.
Albo jest to wypowiedź bardzo lakoniczna, z której de facto nic nie wynika, prawda? Poza tym, że są prowadzone działania i na tym się kończy.
Bo teraz na przykład pani złota sondażowo przebadać na przykład dzieci kończące podstawówkę, prawda? Złapiemy te dzieci 1-3 i te kończą podstawówkę przed gimnazjum i zobaczymy.
Pacjentów, których przebadaliście, my wyszukujemy z tego, że tak powiem, swoich pacjentów, swoje dzieci i przekazujemy wam informacje na temat naszych pacjentów. To jest normalnie ustawy, to się nie dzieje siebie.
Nie, no to chodzi nie o nazwisko, tylko o ilość dzieci, a poza tym te dzieci z wadami są w grupach dyspanseryjnych, czyli one tam są, że tak powiem, znane. To nie jest jakaś masa nieznana, tylko to są znane, bo takie dziecko ma wyodrębnioną grupę i ono tam nie
jest.
Nie chodzi o podanie nazwiska i imienia.
Podanie imienia, nazwiska bez adresu nie jest.
Ale w ogóle nie mówmy o to, bo ale mówmy to o ilości. Nie operujemy tutaj, że przebadano Kowalskiego.
To co? Na przykład do konkretnego dziecka, to imię i nazwisko nam niewiele mówi, niewiele daje. Bo dlatego, że mogą się powtarzać i imiona i nazwiska, panie
Andrzeju. Przepraszam, pani burmistrz na poziomie, że tak powiem, działań służbowych może dojść, ale nie musi to być upubliczniane w rozumieniu i właśnie imię i nazwisko i adres. Proszę Państwa, najważniejsza identyfikacja osoby to jest podanie jego imienia i nazwiska i adresu.
bez podania adresu i PESEL-u, jak gdyby nie jest zidentyfikowaną osobą.
Proszę, ale zidentyfikowanie w ten sposób to jest naruszenie w pewnym stopniu, że tak powiem, no naszej osobistej. Ja bym nie chciała, żeby moje imię i nazwisko, jeżeli Państwo wymyślicie, nie wiem, badania przesiewowe dotyczące, nie wiem, nadciśnienia, żeby moje imię i nazwisko z adresem funkcjonowało gdzieś tam. Bo ja sobie tego nie życzę, to jest moja prywatna sprawa i rodzic też tak może do tego podejść. Dlaczego z imienia i nazwiska jeszcze z adresem mamy to nazwisko dziecka podać?
Bo na przykład,
jeżeli chodzi o jak najbardziej. Tu się akurat z tym zgadzam, natomiast nieidentyfikowane na zasadzie imię i nazwisko i adres zamieszkania.
No zobaczcie Państwo, objęliśmy klasy od 1 do 3, tak? Zostały przebadane i teraz te dzieci tylko są poddane jakimś tam działaniom, tak? Po tych badaniach. I też nie wiemy, czy te, już jak jest w 4 klasie, to czy te badania coś dały, jak miał płaskostopie, czy krzywy kręgosłup, czy mu się wyprostował, czy nie, bo on już poszedł, nawet w samej tej grupie.
A ja się chciałam zapytać, jakie jest interesowanie rodzica, proszę Państwa, bo
to rodzic nie podejmuje.
A właśnie, różne działania,
ale
wcześniej jeszcze powinno być zaangażowanie rodzica, który wie o pewnym i pewne informacje przekazuje szkole, przekazuje i wtedy mamy informację. Natomiast brak zainteresowania rodzica i dania jakiejkolwiek odpowiedzi, to my możemy to na siłę wyłapywać kogoś.
Dzieci na kolonie, na zieloną szkołę, na wyjazd zagraniczny. A szczególnie przy wyjazdach zagranicznych prosimy, żeby rodzic był uprzejmy wpisać wszystko w kartę. Ewidentnie wszystko, bo jak dziecko jest ileś kilometrów od rodzica, kontakt jest utrudniony. No dzisiaj są telefony komórkowe, jest to łatwiejsze. I proszę Państwa, rodzice potrafią mi wpisać tak ważne rzeczy jak alergie na konkretne sprawy. Później nagle się okazuje, że dziecko jest uczulone na trawę, na coś tam, zaczyna się dziecko dusić, nie wiemy o co chodzi. Czy to jest kwestia nasza, czy rodzica, który powinien o bezpieczeństwo swojego dziecka zadbać? My oczywiście reagujemy natychmiast, staramy się, nie staramy się, ale docieramy do lekarza, podejmujemy działania. I dziecko wtedy mówi, tak, no bo ja się leczę w takiej poradni. Ale i to samo jest w szkole, proszę Państwa. Rodzice przychodzą, informują o wielu różnych rzeczach, ale często o sprawach najważniejszych i najistotniejszych dla zdrowia, a czasami i życia dziecka w ogóle nie mówią.
Ale pani powiedział też tak, że tam każdą kolejną podpisuje lekarz. Idzie się do tego lekarza i być może wina rodziców jest tylko taka, że nie sprawdzają lekarza. Często się zdarza, że ktoś nie sprawdzą lekarza, czy wypisał kartę, bo też jeżeli dziecko idzie do poradni uczuleniowej, to też nie idzie sobie od razu, bo też musi mieć skierowanie, więc lekarz wypisuje tę kartę i jak rodzic nie doczyta...
Teraz nie wypisuje, jak wypisuje higienistkę szkoły.
No nie wiem, ja tam jestem wysłałam na kolonii, na babci, musiałam iść do lekarza rodzinnego i bez lekarza, bez opinii lekarza rodzinnego dziecko na kolonii w ogóle by nie pojechało. Czyli ja oczywiście tam mu pomogłam i wypisałam z książeczki do tego, dlaczego lekarz ma tego wszystkiego poszukać, prawda, bo chciałam mu ułatwić, ale jest to też jakby tym obowiązkiem skargi z pisaniem. Ale to nie kłócimy się, kto tych czego nie nominowuje, zdarza się i tak, i tak. Ja chciałam inną kwestię poruszyć. Po pierwsze, nie jest to pierwsza, nie jest to takie pierwsze sprawozdanie, bo już mieliśmy liki. W tym brakuje mi tego, bo pamiętam chyba ostatniego, że była mowa, nie wiem, czy to dotyczyło 2007 czy 2008 roku, gdzie na dzieci, ale to nie z pamięci, na te 200 kilkadziesiąt dzieci, prawie 200 miało wady.
tutaj już jakby nie ma tu procentowo, bo my wiemy, mamy tak, przebadany na przykład 2008 i nie jest tu też napisane, ja myślę, że to zostało powiedziane, że w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, ale tak naprawdę to wydaje mi się, że te badania są właśnie w pierwszym. Potem, tak jak ja to pamiętam z tej niedawnej jeszcze, niedawnej praktyki, że to jest w pierwszej, każdej pierwszej, potem są te zajęcia korekcyjne, a w trzeciej, jakie były, tak jak powiedziała pani radna trzeciej klasie Rotowska, w trzeciej klasie już nie ma, czy to dało jakieś wyniki. Ale ja rozumiem, że no, rodzic, jeżeli jest odpowiedzialny, to sprawdza. Chciałam powiedzieć i wydaje mi się, że tendencja jest właśnie taka z łap w górę rosnąca. To znaczy coraz więcej dzieci z wadami postawy, jeżeli na przebadanych 90% ma wady w pierwszej klasie, to oznacza, że te dzieci przychodzą już z tymi wadami prawie wszystkie. Prawie wszystkie, bo tak było w tym ostatnim. Pamiętam, że kilkanaście dzieci, chyba 11 czy 14, było całkowicie bez wad. A cała reszta 200 kilkadziesiąt miała wady. Czyli problem jest już na etapie tego wczesnego dzieciństwa. Potem te zajęcia są lepsze czy gorsze. Oczywiście jest jeszcze normalne zajęcia z WF-u w szkole, które nie są zajęciami forsującymi, nie powinny być, prawda? Czyli także dzieciom, które nie mają już jakichś bardzo wyraźnych wad postawy, te patologie nie są duże, kręgosłupy nie są już bardzo skrzywione, bo to wtedy już jakby dziecko, bo czasami dziecko jeszcze nie czuje tej dolegliwości tej wady, prawda? No to uczestniczy w normalnych zajęciach WF. Chciałam przy okazji też zapytać, jak te zajęcia wyglądają. Są 3 godziny zajęć WF-u w szkołach podstawowych. Ale, co też wiem z praktyki, bardzo często te zajęcia w WF-u się nie odbywają, ponieważ są tak, konkursy, zawody, jeżeli zajęcia, nie ma więcej nauczycieli, jak tych, którzy są, prawda, no ktoś się musi tymi dziećmi zajmować, ale jednak te zawody, to reprezentowanie szkoły w różnych, no, jest w czasie tygodnia szkolnego, więc ja też wiem ze swojego doświadczenia, że dziecko bardzo często nie ma do tej piątej klasie, nie ma 3 godzin WF-u zwykle, tylko gdzieś tam. Nie potrafię policzyć, bo czy to będzie, no i na pewno jest to kilkanaście rocznie. I teraz chciałam właśnie o to zapytać, jak to się odbywa, czy właśnie, i czy to jest jakieś takie zjawisko, bo ja tego nie liczyłam, takie zjawisko już normalne we wszystkich szkołach, że jak są zawody, to są w godzinach lekcyjnych, czy te reprezentowanie szkoły i te zajęcia już odpadają, no często odpadają tym wszystkim klasom, prawda, bo jak to jest cały dzień, to już tam od tej niższych klas do najwyższych. I czy tu nie ma jakiegoś problemu, bo jest jeszcze kwestia tego ruchu, no, które rzeczywiście dziecko często nie ma, bo nie chodzi na jakieś inne zajęcia, prawda, czasami jest jakieś takie może niechętne temu ruchowi, natomiast jest ten obowiązek szkolny. To jest też 3 godziny zajęć z WF-u, to jest już dosyć dużo, bo to jest prawie co drugi dzień, 5 dni w tygodniu przecież szkoła tam może być. I teraz kwestia taka, pytanie takie właśnie też tutaj za panią Szodowską, czy są planowane takie badania jeszcze i czy tego nie możemy zrobić niezależnie, bo jak my mamy zdiagnozowane, to i tak jest lepiej niż nie, prawda, bo można robić te profilaktykę, czy można taką, robić profilaktykę reklamową, bo może się nie trafi do tego czy tamtego dziecka, ale może przez jakieś tam właśnie jeszcze pogadanki, jakieś spotkania, uczulać już te trochę nawet starsze, młodzież taką, która już potem już nie ma właściwie odwrotu wielkiego, jak dziecko już się ukształtuje, ten kościec, prawda, to już jest bardzo trudno. Żeby też sama te dzieci czy ta młodzież mogła zadbać, nawet nie wiem, jak gdzieś tam nie może dotrzeć, to nawet naciskać na tych rodziców, czy jakby miała już tę świadomość, bo nie wiemy, jaki jest stan tej młodzieży, choćby nawet gimnazjalnej. Prawda? Czy były te, może były takie badania jeszcze robione, może wcześniej, że jakby może parę lat temu, żeby można to też porównać, czy ten, no bo wiemy, że jeżeli wśród tych małych dzieci tak duża ilość jest dzieci z badami, to na pewno większość z nich z tymi badami zostanie. Przez taką właśnie inercję, bo to nie jest nasz obowiązek, prawdę mówiąc, prawda, żeby gmina i już tak docierała do jednostki i ją namawiała do rzeczy, namawiała, czy nawet nie wiem.
Ale idzie to do góry, bo patrzmy nawet na tą populację dorosłych ludzi. Ile mamy osób dorosłych, czy już no, o starszych bardzo to nie mówię, bo to pewne rzeczy z wiekiem, które już chorują i to z powodu różnych tam schorzeń układu kostnego, prawda? Wymagają potrzebne nam oddziały rehabilitacji, poradnie rehabilitacyjne, zabiegi jakieś fizykoterapeutyczne u coraz młodszej populacji, młodszych ludzi z tej populacji dorosłych, prawda? No idzie to, idzie to do góry.
Oczywiście do życia zaniedbań wiemy, no procesy cywilizacyjne są.
Ja bym się wrócił do tego, co powiedziałem na początku.
Tutaj
koleżanka przez chwilę odpowiedziała mi, że pogadanka rozgadana, to się może ideologicznie tego się wyprostować, natomiast fizycznie się nie wyprosta. Ja powiem tak, że trzeba wrócić według mnie i zapytałem konkretnie, ile na dzień dzisiejszy nasz kosztuje w klasach 1-3 ta gimnastyka rehabilitacyjna, korekcja. Kto prowadzi, to pani powiedziała, że prowadzą osoby z uprawnieniami i z tego jestem zadowolony. Natomiast tak jak powiedziałem, jest kilka do okresu zakończenia wzrostu. Przed tym szkoła podstawowa była ośmioklasowa, znaczy ośmioletnia. I przez cały ten system tych 8 lat dzieci były wyłapywane przez pielęgniarki szkolne, szły do poradni wad postawy i kierowane były następnie na tą gimnastykę rehabilitacyjną. I to jest jakiś sens. Mówienie o tym, czy rodzice chcą, czy nie chcą, czy więcej się zajmują, czy mniej, to właściwie tutaj nie ma żadnego znaczenia. To jest po prostu dla mnie obowiązek uchwycenia całości populacji i monitorowania tego, to znaczy się monitorowania na przestrzeni wzrostu danego dziecka. Bo zadowolenie się tym, czym jest, jest to, powiem uczciwie, no jest to częściowa jakaś sprawa. To jest dopiero 1-3, a mówimy do 9 klasy, do tego 16 roku życia. Te dzieci muszą być w jakiś sposób wyselekcjonowane zgodnie tam z grupami i z klasami i prowadzone w takiej czy innej szkole. Tak to się tu odbywało w tym mieście lat temu, 40, 35. Dzisiaj w tym zakresie tak jest. Komuno wróć. W tym zakresie
były rozwiązania dobre.
I to, te rozwiązania dobre po prostu muszą były sprawdzone te rozwiązania. Po ćwiczeniach co roku dziecko było kolejny raz badane przez lekarza, bo sprawdzamy, jaka jest wysokość, jakie jest skolioza, jaki jest kąt kopa, czy nastąpiło zmniejszenie, czy zwiększenie i tak dalej, lub do ośrodka bardziej specjalistycznego, bądź kończyło się operacją na kręgosłupie, gdzie ośrodka specjalistyczna prostowała. I wydaje mi się, że w jakiś sposób, proszę.
No licea się porobiły.
Przepraszam, bo ja tego nie powiem.
Przepraszam, przecież to też chyba jacyś kolejni lekarze, specjaliści, super dyplomowani, stwierdzili, że po co do 8 klasy, po co na... Przepraszam, bo to do 6 klasy, nie? Przecież jest jeszcze 6 klasy, jest jeszcze gimnazjum.
Tak jest. Z gimnazjum włącznie powinny te dzieci do zakończenia.
Nie, ja wiem. Ja to chodzi o pieniądze. Jak nie ma pieniędzy, to
nie
ma
oszczędnościowe. Jak się człowiek nie urodzi, by się nie wyświadczał, że ci sami ludzie, którzy pracowali wtedy w tej tzw. komunie, zostali, tylko im nie wiem, czy coś jest.
Wina powiata i gminy.
Systemu oświaty. Gdzie zlikwidowane są godziny do dyspozycji dyrektora, a w każdym razie bardzo ograniczone godziny do dyspozycji dyrektora w nowej reformie. Jak
jeszcze, kiedy ja byłam dyrektorem w klasach 1-4, były 4 godziny w cyklu rocznym do dyspozycji dyrektora. Wtedy mogłam jedną godzinę na klasę przeznaczyć na gimnastykę korekcyjną, jedną na zajęcia muzyczno-ruchowe, jedną na coś tam. Tak. Prowadzono język angielski czy język obcy w klasach pierwszych i 2 godziny zabrano, zostały 2 godziny. I tymi 2 godzinami trzeba by obsadzić i korektywę, i zajęcia muzyczno-ruchowe, i informatykę, którą sobie życzą rodzice. A w nowym projekcie, o ile wiem, to nie wiem, czy jest 1 godzina do dyspozycji dyrektora, albo w ogóle nie ma. I te zajęcia mogą być prowadzone z tak zwanych godzin, z tej jednej czy 2 godzin dodatkowych, które nauczyciel ma obowiązek, że tak powiem, wykonać w ciągu tygodnia. Z których dyrektor potem 60-minutowy, z których dyrektor ma nauczyciela rozliczyć. Nie ma w siatce godzin, tak jak kiedyś było, że wpisało wychowanie fizyczne godzin 2 tygodniowo, gimnastyka korekcyjna, klasy 1, 2, 3, powiedzmy tam do 6 czy do 8, 1 godzina tygodniowo. I wtedy jak to było w siatce, to nie było o czym dyskutować, ma być zrealizowane. Natomiast w momencie, kiedy jest to jako zajęcia fakultatywne i jeszcze tych godzin na dodatek specjalnie dużo nie ma, no to różnie to wygląda. Różnie to wygląda. Na ogół, z tego co wiem do tej pory, zawsze dyrektorzy uwzględniali to, że gimnastyka korekcyjna musi być, bo jest to po prostu ważne i bezwzględnie potrzebne. I z tego to wynika. Nie z tego, że nie chęć nauczycieli czy dyrektorów do prowadzenia takich zajęć. Natomiast proszę Państwa, jeżeli chodzi o diagnozę, to jak Państwo tutaj w materiale wyczytali, są prowadzone bilanse zdrowia. 2-latka, 4-latka, 6-latka, 10-latka, 14-latka i 18-latka. Czyli również pod względem grup dyspanseryjnych lekarz rodzinny powinien sprawdzać, jak to wygląda, prawda? Więc jest ta, powinna być prowadzona prawidłowo przez lekarza rodzinnego w tym zakresie działalność. Jeżeli chodzi o godziny wychowania fizycznego, o których pani mówiła, to godziny wychowania fizycznego na tydzień są 4, nie 3. 4. Natomiast...
Jakie jest możliwości pani zrealizować? Jaka jest baza?
No baza jest różna, jak Państwo widzicie. Od, że tak powiem, tam gdzie są 2 sale na przykład, ale też 2 szkoły, plus dodatkowe klasy, sale tak, zrobione dla gimnastyki korekcyjnej, czy korzystanie z hali tutaj sportowej, MOSIR-u, gdzie właściwie od godziny 8 rano do godziny chyba 15.30 te zajęcia klasy sportowe mają, w ten sposób zwalniają sale gimnastyczne w szkole. Także, no proszę Państwa, staramy się budować boiska, że tak powiem, szkolne, żeby w momencie, kiedy jest w miarę ładna pogoda, dzieciaki mogły wyjść w odpowiednich warunkach ćwiczyć. Natomiast, no, nie jestem w stanie Państwu teraz powiedzieć, że w ciągu roku czy 2 wybuduję w każdej szkole dodatkową salę gimnastyczną, bo jest to po prostu fizyczną niemożliwością. Natomiast wszędzie tam, gdzie te sale wymagają remontu i naprawy, staramy się to wszystko robić i dostosować. Jeżeli chodzi o zawody sportowe, to nie wszystkie zawody sportowe można zorganizować po zajęciach czy w dni wolne. Te, które organizujemy tylko i wyłącznie przez miasto, staramy się, aby one były realizowane w godzinach południowych, czyli od godziny 12-13 w dół. Natomiast są zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy i one wtedy mają narzucone terminy, w których godzinach konkretnie muszą się te zawody odbywać. Szczególnie tam, gdzie drużyny nasze awansują już z miasta do powiatu, do rejonu, czy nawet do województwa. I wtedy nie ma po prostu, nie ma możliwości przeniesienia tych zawodów na inne godziny, bo one są odgórnie narzucone przez Szkolny Związek Sportowy. I wtedy, proszę Państwa, musi pojechać z grupą, czy nawet jednym to różnie to rozwiązujemy, czasami kilka szkół razem jedzie, ale jeżeli jedzie już dwójka czy trójka dzieci, to z nimi na taki wyjazd musi pojechać dwóch nauczycieli. Tak są skonstruowane przepisy dotyczące BHP dzieci, dlatego że gdyby, nie daj Boże, coś stało się nauczycielowi, który z młodzieżą jedzie, to co z tymi dziećmi? Musi być druga osoba, która przejmie nad nimi opiekę. Stąd też kiedyś bywało tak, że trener szedł sam z grupą na zawody. Dzisiaj w takiej sytuacji od kilku lat nie może być, musi iść dwóch nauczycieli. Nie zawsze to jest tak, że może pójść nauczyciel, czy świetlicy, czy pedagog. Przecież nauczyciele na świetlicy także mają swoje zajęcia, swoje grupy i też nie można ich od tego procesu odciągnąć. Więc ktoś inny, czy z innego przedmiotu, czy drugi WF-ista musi po prostu na takie zajęcia pojechać. My się ogromnie cieszymy, kiedy nasza młodzież zdobywa kolejne miejsca, sukcesy. Państwo wiecie, że ten rok był taki szczególnie życzliwy, jeśli chodzi o sport dla naszej młodzieży, bo mamy dwa pierwsze miejsca w województwie, piąte miejsce w Polsce siatkówki dziewcząt. Więc za tym wszystkim idzie również to, że pewne godziny w procesie dydaktycznym nie zawsze się odbywają. Bo jeżeli nauczyciel, trener jedzie z dzieciakami na zawody, no to albo przyjmuje on inny nauczyciel, nie WF-ista, a on wtedy zajęć wychowania fizycznego prowadzić nie może, bo nie ma takich uprawnień i umiejętności do prowadzenia. No, ta reforma w tej chwili, która będzie wchodziła od 1 września, spowoduje, że prawdopodobnie wszystkie konkursy, wszystkie zawody sportowe będą musiały się odbywać w godzinach popołudniowych lub w dniach wolnych od nauki, ponieważ każdy nauczyciel, a co za tym idzie każdy dyrektor, musi się rozliczyć z ilości zrealizowanych faktycznie dla dziecka godzin. Czyli jeżeli dziecko ma realizować w cyklu trzyletnim, a realizacja będzie w cyklu trzyletnim, a my w tej chwili o gimnazjum, bo w szkołach podstawowych chodzi do pierwszej klasy i na razie jest tylko ten cykl 1, 3, 4, 6 jeszcze nie jest, że tak powiem, wykonana do tego nowa siatka. Przy gimnazjum na przykład ma zrealizować uczeń 450 godzin. Dyrektor i nauczyciel musi się wykazać, że 450 godzin dziecko z tego przedmiotu zrealizowało. Także nie wiem, jak będzie wyglądała organizacja
konkursów. Ale to już konkursy już chodzą?
Od 1 września dla klas pierwsza. Gimnazjum i szkół podstawowych. Tam musi się po prostu liczyć te ilości godzin. Natomiast, proszę Państwa, ja prosiłam dyrektorów o to, żeby wszelkiego rodzaju konkursy, które się odbywają, nie odbywały się o godzinie 8, 9 czy 10 rano, ale w godzinach około 13, żeby część procesu dydaktycznego chociażby mogła się odbyć.
Wtedy jedna klasa, że rzeczywiście tak, to znaczy dwie klasy, które mają WF gdzieś tam na końcu, czy między 12 a 14, bo jak jest 14.30, to wtedy te, które tak mają rozłożony grafik, może te inne, które mają wcześniej, no mają cały program realizują.
I da się zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni.
No jeżeli wszyscy... A poza tym trzeba
czekać
na nauczyciela, który za Afryko też się będzie chciał. Ale my mówimy w tej chwili o badach podstawowych.
No mówią, że to jest misja.
Jeżeli to ustalmy tak, że jeżeli zależy nam, że jeżeli kosztem tego programu, tych 4 godzin WF-u dla tamtej części, która akurat wtedy ma zajęcia. Kosztem tych mamy zdobywać i tego zwykłego programu, czyli dla tych, którzy nie są wymienieni, czyli tych 14 osób z tamtego sprawozdania, że ma 14 czy kilkanaście osób jest całkiem sprawny, że rzeczywiście to jest więcej, no to też jest coś nie w porządku, bo w tej chwili zajmujemy się badami podstawy i ogólnym zajęciami z wychowania fizycznego, ustawowymi, wprowadzonymi w te obowiązkowe zajęcia. No oczywiście jak się do nas na noc zdarzy, czy tam dwa, no to zawsze się może zdarzyć. Ale być może, że to takie rocznie, ale w tej mojej piątej klasy miałem. Ale zdarzało się to dosyć często, że właśnie pani na zawody, że tego WF-u nie było. Oczywiście większość dzieci to może nawet się z tego cieszy, bo nie ma zajęć.
Nie,
fajnie, bo... Natomiast ja mówię, no nie wiem, kto tego liczyć, bo mówię, zdarzało się często, gdyby nie chcę tutaj, bo to rozumiem też tę sytuację, że w końcu nie można też nie brać udziału w żadnych zawodach. Natomiast jakoś to inaczej trzeba rozwiązać i chyba problem jest, jeżeli w tej chwili macie to, jeżeli ministerstwo się tym zajęło. Widocznie taka sytuacja była w całym kraju, że jakby no, rzeczywiście wszystkie aktywne, tu chodzi o pieniądze. I no, ja rozumiem, że nauczyciel, jeżeli jedzie tak w tych godzinach, które pracuje, prawda, tam ma dwie, no to tak jakby dwie ma zapłacone, które nie odbyły się w szkole, a następne to i tak robi za Afryko, bo prawda, już mu nikt za to nie płaci, prawda? I w zasadzie no gdzieś tam wielksy tyjąca cała, ale nie jest to, wydaje mi się, no takie
specjalne. Uważam, że w szkole powinno być w
pewnej rygorystyki, czyli tego nie nauczymy młodych ludzi, tylko to będzie na zasadzie przypadkowości, że się przyjdzie do szkoły, że ludzie się nie odbywają, że to już będzie nie ma nauczyciela, bo jest...
Proszę pana, w szkołach podstawowych i gimnazjach nie ma takich sytuacji, że dziecko przychodzi do szkoły i mu się zajęcia nie odbywają. Dziecko powinno wiedzieć, czy te zajęcia będą. Jeżeli nie, to trzeba zastępstwa. Ja w każdym razie wiem, że
ale tak powinno być. Jest problem, skoro czym się zajmuje ministerstwo. Jest problem. Ja uważam, że naprawdę...
Ja nie mówię, że nie ma problemu.
Naprawdę są to wnioski uczynione na podstawie wyników nauczania w gimnazjach, jak i również w przyszłych klasach. Po prostu coś z tym trzeba zrobić. Dzieci za mało się uczą, za mało jest dyscypliny.
A ja nie jestem do końca przekonana, że jest robi na dzieci, że się za mało uczą, że mają za mało dyscypliny. Jest to również kwestia tych, którzy konstruują testy. I powinni te testy konstruować dostosowując do możliwości umiejętności dzieci. Jeżeli dziecko na zajęciach z matematyki posługuje się na okrągłym kalkulatorze, nawet 4/2 dzieli na kalkulatorze, a na teście nie wolno mu z kalkulatora korzystać, on wtedy musi na piechotę liczyć, to on nie ma tych umiejętności takich jak my mieliśmy, gdzie musimy wszystko na piechotę liczyć. I jemu to zajmie 2 razy tyle czasu, niż robi to normalnie na lekcjach. Więc albo zabraniamy korzystania z kalkulatorów, mówię o matematyce, fizyce, chemii, albo zabraniamy korzystania z kalkulatorów na lekcji, i to dziecko musi i w pamięci, i pisemnie te umiejętności wyćwiczyć. Albo jeżeli na to pozwalamy także kalkulatory wykorzystać na sprawdzianie. I ja wiem od dzieci, które wcale nie są dziećmi, które się nie uczyły, które się nie przygotowywały, że im po prostu brakło czasu na realizację testu w szkole podstawowej. Nie zdążyły zrobić zadań, bo jak im przyszło na piechotę liczyć, to zajęło więcej czasu niż wstukanie na kalkulatorze. Więc nie można uogólniać, że szkoła nie uczy, dziecko się nie uczy, bo czynników, które się na to składają, jest bardzo dużo. Nie można też na przykład powiedzieć, że klasy, które są bardzo liczne, mają słabe wyniki, a które są mało liczne, mają, że tak powiem, bardzo dobre wyniki. Nieprawda.
Ostatnio Dziennik Zachodni czytali i taki nagłówek. Nauczycielu, pamiętaj, że nie jesteś jedynym przekaźnikiem wiedzy. I już wprowadza się w klasach małe komputery, prawda, małe notebooki, na których dziecko ma pracować, a nauczyciel ma być tylko instruktorem.
Będzie siedział w domu i drogą internetową.
Nie, to jest wprowadzi
lekcje.
Nie mają
umiejętności
prawidłowego pisania, błędy ortograficzne i poprawia komputery. Albo przyjmujemy do wiadomości, co robimy my.
Pozwolę sobie przerwać dyskusję, bo tych wad postawy doszliśmy do reformowania oświaty. A tego na pewno dzisiaj nie zrobimy. Ja myślę, że tak po tej ponadgodzinnej dyskusji byłby już czas na pewne podsumowania. I pewnikiem jest to, że mamy już jakąś diagnozę wstępną, to co zostało już powiedziane. I wydaje mi się, że cenna uwaga jest tutaj ze strony Hani, która powiedziała, że no, ta 6. klasa, która jest ostatnią klasą szkoły podstawowej, kiedy te dzieci jeszcze wszystkie razem są w tej szkole, może to by była jeszcze ta okazja, żeby te dzieci w 6. klasie zbadać i zobaczyć, jak to wygląda, i wtedy byłoby odniesienie do tego badania z 1. i z 3. klasy.
Ale w 3. klasie nie ma badania
od 1 do 3.
Ja chcę przekazać tylko informację, że w 2007-2008 roku to badanie było robione na populacji dzieci w klasach 3. Nie wiem.
To był wniosek komisji.
Nie, bo już po
korekcyjnym. Czyli tak, to znaczy niekoniecznie 3-letni, bo jeżeli zdiagnozowano w 2. czy 3. klasie,
to już się... Czyli raczej z tego
pierwszego i diagnozą na 6 lat. Tak, to jeszcze ten stan. Czyli gdybyśmy, że tak powiem, popatrzyli 2005-2008 sześciolatki, to 2008 to są te dzieci, które jak gdyby skończyły 3. klasę. Zgadza się? 6.
Czyli jak gdyby mielibyśmy taki, co prawda, mieli dzieci, ale część nam wyjechała.
Przepraszam, szczerze, ale to nie jest dobre, bo wszystkie razem były. Czyli w jednym, w tym 2008 roku były badane.
I z pierwszej, tylko trzeci klasy.
Trzeci.
A w 2007 też trzecie. Natomiast w 2005 sześciolatki i w 2006 sześciolatki. Czyli jak zbadamy w tym roku, to będziemy mieli wyniki sześciolatków z 2006 roku. Bo w ubiegłym roku mamy wyniki sześciolatków z 2005 roku.
Czyli można powiedzieć tak, że w 2005 i 2006 roku były dokumencyjne. Czyli a 2006 trzecia klasa, czyli można powiedzieć, trzecia klasa, czyli można powiedzieć, że to te, które albo skorzystały, albo nie skorzystały z gimnastyki korekcyjnej w 2006-2007. Czyli jeżeli wyniki z 2005 i 2006 porównamy z 2007, to możemy, czego tu nie ma wyliczone, to możemy powiedzieć, czy poprawiło się coś i w jakim stopniu, czy nie. Bo to były jakby te same dzieci.
No nie możemy, no nie te same. To było 201, a to było 103.
Ale panie, proszę wziąć pod uwagę, że to jest ruch. Część ludzi się wyprowadza, część wyjeżdża za granicę.
Oczywiście, więc dla mnie na przykład bardziej było na diagramie nie procentowo, tylko ilościowo.
No ponieważ to jakby...
Bo procent
było tak podane, to nie jest wyliczone, bo najważniejsze to jest to, czy efekty, bo to można zlecić, można robić, ale czy efekty są? Czy to coś daje? Prowadzenie tej gimnastyki korekcyjnej. Po drugie... No tak, ale... Wyniki badań
ale może być też sytuacja, że dziecko ma jakąś wadę i na przykład płaskostopie.
Nie
a, no nie, nawet ćwiczy. Zakładam, że ćwiczy, kładki nosi i tak dalej, ale w trakcie jeszcze roku czy dwóch nabywa inną, bo może jeszcze tak. Nabyć inną wadę, tak. Jakieś skrzywienie.
Z tych danych wynika, że kilka.
Ale no, właśnie, więc tak.
Ale ja się zastanawiałam, czemu nie ma razem. No nie może być razem. Bo jeżeli dziecko ma skoliozę i na przykład płaskostopie, to wystąpi dwukrotnie, prawda? Natomiast można byłoby porównywać wtedy 2008 rok, 2005 te same, że tak powiem, schorzenia. Skolioza 2005 220, 2008 103. Odliczając ten procent, jedną piątą, której tu nie ma, no to się populacja zmniejszyła, przestająca do naszych placówek oświatowych, więc jakiś efekt z tego jest.
Czyli to
może w takiej formie.
No powiem szczerze, że różnicy za bardzo nie ma między tym 2005 a 2007. No też nie ma.
Proszę Państwa, ja osobiście wracam jeszcze raz do pierwszego mojego pytania. Ile na dzień dzisiejszy kosztują i kosztuje nas ta korektywa tych od klas od 1 do 3? To jest po prostu pierwsze pytanie. Teraz drugie, to co powiedzieli tutaj moi koleżanka i kolega, którzy powiedzieli komunowicz. Tak jest. Ja wychodzę z założenia prostego, że albo mówimy o korektywie jako takiej, o rehabilitacji dziecka, o zmniejszaniu się skolioz i innych rzeczy, które u tego dziecka występują. I wychodzę z prostego założenia, że nas na dzień dzisiejszy, nie wiem czy nie stać, bo tego nie możemy dzisiaj określić, jeżeli nie wiemy ile na dzień dzisiejszy kosztuje nas to, co mamy, ile by trzeba było dać pieniędzy, żeby stworzyć po prostu część etatu lekarza jako poradnia wad postawy, który po pierwsze, po zakończeniu roku szkolnego wziął to dziecko po całym roku od tego nauczyciela i sprawdził, czy ten po prostu kąt koła jest większy czy mniejszy, mówimy o skrzywieniu bocznym średniego słupa. To jest podstawowy element. I teraz, co robimy w następnej klasie i co robimy w następnej klasie, jak również w następnych klasach. To musi być program kompleksowy. Natomiast od tego, co na dzień dzisiejszy jest, to mamy podstawowy element. Mianowicie, po zakończeniu trzeciej klasy szkoły powszechnej, dziecko przestaje być nie pełni sprawni, po prostu tak jakby się
wszyscy
skoliozy skończyły.
To znaczy nie, no tam gdzieś chodzi do
bo
to.
Gdzie?
No,
to gdzie? Gdzie? Chodzi.
Gdzie?
To tylko wynika z zdrowia, że nie ma współpracy między Urzędem Miasta, ENZOZA, to nie ma takiej, jakbyśmy,
że
tak powiem, każdy coś robi w swoim ogródku, tak można powiedzieć.
Nie ma to
problemu. Nie ma to
To nie ma programu, jest akcja.
Tak,
jest akcja. A program to ma zupełnie inne zadania. Musi być początek, akcja. A tu z tego, co wynika z tych rozmów, wynika na akcyjności. Jest akcja, jest temat i koniec. A tu chodzi o program. Jeśli program się znajduje w takim urzędzie, to jak często to mówię, to monitorowanie do końca. I nie kończy na trzeciej klasie, bo jak tutaj wszyscy mówili, że trzeciej
klasie. No ale to program to wymaga. Nie tylko, że tak powiem, urzędu, tylko wszystkie te ZOS-y, lekarze rodzinni, szpitale, rehabilitanci, wtedy się razem tworzymy. I teraz my finansujemy my tamto, prawda, i mamy, bo to wiadomo, że program to są potem pieniądze idą za tym i te środki trzeba tam na to przeznaczyć. Natomiast to, że w ogóle postawiono diagnozę, to jest bardzo dużo.
Lekarzysta nie może w ogóle zrobić nic bez zgody rodzica. Ale jeśli może, to jest problem społeczny, bo nie ma dzieci. Bo mamy inny problem społeczny, problem alkoholizmu, narkomanii, mamy program, mamy pieniądze. Bo
może się przymierzyć do tego.
Natomiast tutaj do trzeciej klasy to jest to jakby programowo lepiej czy gorzej, ale jest to objęte jakimś naszym programem i naszym finansowaniem. Natomiast powyżej trzeciej klasy to już jest problem zdrowotny każdego indywidualnego dziecka i jego rodzica. Czyli jakby już to spod naszej opieki odbyć. Teraz jest pytanie. Czy problem jest na tyle dla nas ważny, żeby taki program spróbować stworzyć i znaleźć dla niego finansowanie? No bo jednak wady postawy wśród tak duże, wśród dzieci, które będą rzutowały na dalsze życie już całego pokolenia, prawda, kolejnych pokoleń społeczeństw, to wydaje mi się, że jest tak samo ważny jak program alkoholizmu, czy tam jakiś inny chorób społeczny, bo to są choroby społeczne. Ja nie mówię o innych programach, które mi się mówię, to jest nasz program gminny, bo takie są wymogi. Wymogów ustawowych do tego, żeby tworzyć program prawda, opieki nad tymi dziećmi czy prewencji, to jakby nie ma. Czyli jesteśmy w stanie na siebie wziąć taki.
Ale proszę Państwa, w zestawie do opracowaniu mamy działania podejmowane przez niepubliczne zakłady. Tam wyraźnie pisze, że profilaktykę, diagnostykę wad postawy u dzieci i młodzieży lekarze rodzinni realizują na bieżąco podczas codziennego kontaktu z pacjentem oraz w trakcie bilansów zdrowia u dzieci od 2 do 18 lat. Lekarze oprócz oceny układu kostno-stawowego prowadzą rozmowy z rodzicami. I dalej, jeżeli są jeszcze jakieś inne, to nie tylko z rodzicami, ale również i z nauczycielami. Czyli proszę Państwa, jest jakaś taka, że tak powiem,
działalność.
Więc my to tak kogo robimy, czyli uważamy, że to
jest
robimy dwa razy w roku akcji, gdzie wielu naszych mieszkańców przychodzi i z tej formy korzysta, bo lekarz nie daje takich skierowań. I dlatego ja pytam, czy jesteśmy za tym, żeby taki program był stworzony? Bo to samo można polecać o grypie, o każdej innej chorobie, bo też te lekarze są powiązane. Natomiast będzie ogromny kajowa na temat pogadanek. Jest coś takiego w szkole jak edukacja prozdrowotna i to na poziomie szkoły podstawowej, jak i szkoły ponadgimnazjalnej. Te treści są realizowane na różnych przedmiotach, ale głównie na lekcjach biologii czy przyrody, bo przyroda w klasach młodszych. Jestem przekonana, że tam, kiedy mówi się na temat układu kostnego, mówi się także o tych wszystkich sprawach, które są związane z prawidłowo ukształtowanym kręgosłupem, z problemami, jakie z tego występują. Są takie tematy realizowane na godzinach wychowawczych, przez wychowawców.
Proszę Państwa, ja sama, kiedy byłam dyrektorem, organizowaliśmy różnego rodzaju spotkania z rodzicami na konkretne tematy. No i okazywało się, że tych rodziców zainteresowanych na pierwsze to przyszło bardzo dużo, bo nie wiedzieli, o czym będzie mowa. Ale już na następne, jak się okazało, że nie będzie mowa na temat sprawdzianu, egzaminu, czy czegoś tam, tylko właśnie temat narkomanii, czy jakikolwiek inny, no to już się tak przerzedziło, że ho-ho. Że ho-ho, bo szkoda im było czasu tego wysłuchać, oni chcą tylko usłyszeć o ocenach i o niczym innym. Także kwestia świadomości rodziców też jest szalenie ważna, bo ja nie mówię, że szkoła robi wszystko, co tylko może, bo wszędzie pracują ludzie. Jedni wykonują ją na pewno na 200%, inni na 50%, ale jednak każdy z nas powinien też jako rodzic mieć świadomość tego, że szkoła ani lekarz tak naprawdę nas nie zastąpi. To my widzimy w domu, że coś niepokojącego się dzieje i musimy zwrócić uwagę lekarzowi, bo nawet jak dziecko przyjdzie na te 5-10 minut do lekarza, to lekarz nie zawsze pewne sprawy wyłapie. Poza tym, proszę Państwa, myślę, że to także rola lekarzy, uświadamiania kobietom w ciąży, jak powinny wyglądać łóżeczka, jakiego typu zabawki, ubranka i tak dalej, żeby to dziecko wchodząc do szkoły podstawowej nie miało już tak poważnych problemów, z którego suplement ma w tej chwili, prawda?
Ja myślę, dobrze, że Pan Przewodniczący, przed Pani Burmistrz, że dobrze by było, skoro my taki temat realizujemy teraz, przeanalizowaliśmy go dokładnie, czy dobrze by było w ramach tego, że jest koniec roku szkolnego, żeby w Echu Czeladzi ukazał się jakiś artykuł mówiący o pewnych działaniach podjętych przez samorząd i zestawimy tych wyników, jakie to są wady, jakie się porażają, z ostatecznym, jakie są badania, czy jakie są działania prowadzone, czy mają być prowadzone przez niepubliczne, obowiązek prowadzone przez niepubliczne zakłady. I apel na końcówce, apel do rodziców w związku z informacją przekazaną na naszą prośbę komisji. Bardzo prosimy pokazać, że to była, że tak powiem, interwencja i nasza prośba Komisji Oświaty, prawda, na wniosek Komisji Oświaty, Boże, Komisji Polityki, Profilaktyki, no Komisji Społecznej. I apel do rodziców, żeby z początkiem roku szkolnego, nie zaniedbując sprawy, właśnie podjęli wszelkie możliwe ku temu działania i wszystkie warunki, które stawia gmina i zakłady, były możliwie wykorzystane. O, z takim apelem. Myślę, że taki apel byłby wielką sprawą dla całej społeczności.
Apel to jest apel. Ja bym radziła pokazać skutki tego, jeżeli się w dzieciństwie nie zadba.
Wystarczy, że my wyliczymy, jakiego
rodzaju badania, bo przecież takie sprawy
to są sprawy choroby innowacyjne. Tyle w porównaniu z tym,
że ja myślę, że każda informacja jest ważna.
Ludzie przeczytają do Echo, jest czytelnym pismem, proszę Państwa, i myślę, że to będzie wspaniała informacja i bardzo prosimy Pani Burmistrz, żeby to było na wniosek Komisji Polityki.
Bardzo dobry wniosek, myślę, że na podsumowanie tej dyskusji.
Ja bym miała jeszcze jedną propozycję.
We wrześniu będzie temat dotyczący szpitala, bo ja myślę, że wtedy będzie okazja, żeby zapytać się pana dyrektora, czemu ta poradnia wad podstawy nie funkcjonuje, czemu w innych miastach mogą mieć kontrakt na takie usługi, a u nas tego nie ma.
Są apele, są ważne. Jeśli na 5 tysięcy skorzysta z tego apelu 1000, to już jest dużo.
No to już jest sukces.
Dlatego
także myślę, że potraktujemy to jako wniosek komisji.
Tak.
I tak jak mówię, jest to jak najbardziej zasadne wniosek.
A ja mam, proszę Państwa, propozycję taką, ażeby przyszłoroczne obchody Dni Czeladzi odbyły się po raz pierwszy inaczej, nie przy zakrapianym piwie dostępnym wszędzie. Potem młodzież gdzieś tam się podobno po prochowni bala, straż miejska z policją chcą wywozić, tak, chodzą. Tylko, żeby odbyły się pod hasłem
właśnie jakichś takich prozdrowotnych zachowań i promocji zdrowego trybu życia. Myślę, że już tego piwa dość na razie na przemawie. Może trzeba jakieś stoiska właśnie z żywnością zdrową, może trzeba jakiś mamogus, może jakieś pomiany, może jakieś właśnie prelekcje, może jakieś audiowizualne prezentacje, ulotki i tak dalej i może będzie z tego więcej pożytku niż bo myślę, że ta dotychczasowa formuła się
dobrze. Tyle nie wydamy pani radna.
Co?
Nic nie wydamy.
No i zaoszczędzimy i wybudujemy przedszkole albo nie wiem, żłobek jeszcze jeden i będą miały dzieci gdzie chodzić.
Czy jakieś dodatkowe programy to rzeczywiście zrobią?
Czyli włączenie w obchody czarności elementu promocji zdrowia.
Nie włączenie. W ogóle pod cały dni czeladzi pod kątem. My chcemy mieć zdrowe społeczeństwo i zdrowe dzieci, zdrowych mieszkańców. No to uważam, że to nie to włączenie. Co będziemy sprzedawać piwo obok, a obok będą stać i miód proponowali albo wodę mineralną? No nie. No właśnie o to chodzi. Ale można się bawić też. Można się bawić. To treningi można robić różne zdrowotne. Naprawdę. Dużo możliwości. Tak, wydajemy.
Kosztuje 7, 10 zł.
Z jednej strony wydajemy masę pieniędzy, a z drugiej strony promujemy.
Ja też mam wniosek. Proszę. Ja wnioskuję, żeby jednak żeby stworzyć gminny program zapobiegania i likwidacji wad postawy u dzieci w podstawówkach i gimnazjach, bo te szkoły są jakby pod naszą opieką.
W okresie nauczania, czyli to właśnie wyszkolenie.
No ale tu już jakiś program mamy, który funkcjonuje parę lat i teraz zupełnie nowy program będziemy?
To znaczy nie, no
to jest,
to znaczy tu pisze program profilaktyki wad postawy, natomiast czy to jest program? Przyjmowaliśmy taki program?
On jest jakby częścią programu profilaktyki zdrowotnej. Są działania w zakresie profilaktyki raka piersi i między innymi jest również program profilaktyki wad postawy.
No może ja nie będę składać tego wniosku, tylko przypomnę sobie tekst tego programu, bo być może, że jeżeli on jest i w tej chwili jest w takim zakresie, jakim jest to sprawozdanie, prawda, że do pierwszej klasy i tak przyjęliśmy, no to na razie można powiedzieć, że jest on wykonywany. Natomiast czy ja sobie przypomnę, że ten program ewentualnie, gdybym widziała tam jeszcze jakieś znaki, bo nie chciałabym w tej chwili zgłaszać czegoś, co być może jest w programie, a nie.
Jest to jakby element głównego programu zdrowotnego.
Pani Burmistrz, chciałbym jeszcze tylko tak jedno zdanie, które Pani Burmistrz powiedziała tak, że rodzic jak zauważa jakieś tam problemy z dzieckiem, no to powinien, nie? Proszę mi powiedzieć, jaką szansę ma rodzic. Taki może powinien być, może wymusić jakieś takie inne, powiedzmy, diagnostykę. Sama Pani wspominała doświadczenia swoich osób bliskich, że do jednego lekarza Pani zajdzie i mówi tak, ten powie, że jest dobrze, a ten powie, że nie jest dobrze, nie? Czyli powiedzmy, no... Ale Pani Burmistrz również, rodzic też musi iść do tej szkoły.
Panie Andrzeju, ja nie na bazie wad postawy. Ja mam od dłuższego czasu bardzo poważny problem zdrowotny w rodzinie. Na lekarzu rodzinnym polegać zupełnie nie mogłam. Próbowałam to innymi drogami załatwić. Udało mi się prywatnie, a poprzez prywatną wizytę u lekarza wejść w normalny system, że tak powiem, ochrony zdrowia. I powiem tak, spotkałam na swojej drodze ludzi takich, którzy mi pomogli w bardzo dużym stopniu i takich, których ta sytuacja w ogóle nie interesowała. Wymówione są kolejki i nic więcej. Także jeżeli tak naprawdę człowiek chce dotrzeć, wie, że ma problem i chce go zdiagnozować, Panie Andrzeju, go zdiagnozuje. I lekarz rodziny jest od tego, żeby od niego pewne sprawy wyegzekwować.
Proszę mi pozwolić, że dokończę swój wniosek. prośbę do Pani. Ja przede wszystkim apeluję do Pani, jako do przełożonej, że tak powiem, również tej służby higienicznej w szkole, aby ona rzeczywiście, no nie pośrednio z Pani przełożoną, Pani odpowiada za funkcjonowanie swojej oświaty, żeby właśnie Pani higienistki rzeczywiście zwróciły na to uwagę, jeżeli oczywiście kierują, bo to właśnie też w tej chwili w szkołach nie ma setek dzieci, czy setek tysięcy, jak było za naszych czasów, tylko tych dzieci jest troszeczkę mniej. I chodzi tutaj o takie dziecko, gdzie rzeczywiście widać wyraźnie jakiś niedobór, czy jakiś uraz, może tak nazwijmy to, żeby jednak taka pani, ja nie mówię o nazwisku, ja nie znam tych pani, co to jest, jak one się nazywają, tylko żeby rzeczywiście w ramach swoich obowiązków, że tak powiem, no jednak zapytały takie dziecko, przecież też mogą wezwać na przerwę, zapytać, byłeś u lekarza, co ci lekarz powiedział, rozumie pani.
Ja mogę Panu powiedzieć na bazie doświadczeń moich jako dyrektora i rozmów z higienistką szkolą. To nie jest pracownik dyrektora, bo to jest niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który prowadzi higienistki. Więc dyrektor może jedynie przez pracodawcę pewne rzeczy egzekwować. Natomiast może ja miałam takie szczęście, że trafiałam na powiedzmy w 90% bardzo dobre higienistki szkolne. I wie Pan, z czym one do mnie przychodziły? Pani dyrektor, co zrobić, żeby rodzic raczył przynieść mi odpowiedź na skierowanie, które dałam do konkretnego lekarza? To nie jest tak, że pielęgniarki, higienistki, które pracują, nie dostrzegają pewnych rzeczy. Dostrzegają, bo robią takie bilanse, robią przeglądy klas co roku i mówią o tym, gdzie dziecko powinno pójść, gdzie rodzic powinien z dzieckiem się udać. Tylko bardzo często jest tak, że nie ma informacji zwrotnej i ta pielęgniarka, higienistka, która jest, czy nawet nauczyciel dyrektora, nie jest w stanie wymusić na rodzicu, żeby tą informację mu przyniósł. Ja mówię, no może miałam to szczęście do higienistek szkolnych, które w taki poważny sposób zachowały. Czasami bywało tak, że bardziej się przejmowały i higienistka, i wychowawca, i pedagog szkolny sytuacją zdrowotną dziecka niż właśnie rodzica. Ale bez rodzica Pan nie zrobi nic w tej chwili. Nawet jak się zdarzy, nie wiadomo jak maleńki, że tak powiem, wypadek, jakikolwiek uraz, to nikt Pan dziecka nie zabierze do szpitala do momentu, dopóki nie przyjdzie rodzic, albo zabiorą i będą czekać na rodzica. Chyba, że chodzi o ratowanie życia. To wtedy nie ma problemu. Natomiast jeżeli jest to skręcona noga, złamane coś tam, to i tak trzeba ściągnąć rodzica, bo lekarz bez zgody rodzica nie zrobi nic. Dlatego też, proszę Państwa, wielu rzeczy w placówce oświatowej, nawet gdybyśmy wprowadzili lekarza, wprowadzili stomatologa, to wielu rzeczy się w placówce oświatowej nie zrobi. Szczepienia swego czasu były w szkole. Dzisiaj w szkole też być nie mogą, bo musi rodzic przyjść, musi być zgoda rodzica. I w związku z tym wiem, że są
badane przed szczepieniem, tak? Przed lekarzem.
No nie, ale to robiliśmy na przykład takie akcje w szkole, że nawet lekarz przychodzi, bada dzieci i można zaszczepić. I część dzieci na przykład nie można było zaszczepić, bo rodzic nie napisał zgody albo nie przyszedł z dzieckiem w tym czasie do szkoły i to szczepienie dziecka już nie obejmowało, ono musiało pójść wtedy do ośrodka zdrowia. Także zmieniły się przepisy, według których pewne rzeczy można od dziecka wyegzekwować.
Szczepionka nie może pójść.
Jeżeli chodzi o zdrowie.
Nie ma, no, szczepionki są obowiązkowe, ale może nie zaszczepić i może się sądzić z Państwem Polski, bo jak rodzic nie chce, to mimo obowiązku, to jeszcze może też to będzie, no różne, to dzisiaj tak.
Tak, ja pisałam, że to jako przykład, a nie jako przykład. I to każda dana postrzegana.
Proszę cię,
czasami to angażuje nawet tych rodziców, którzy więcej się...
Mamy do przegłosowania trzy wnioski.
Najpierw przeczytamy ewentualnie, żebyście Państwo zaakceptowali. Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa wnioskuje o umieszczenie we Huczeladzi informacji na temat prowadzonych przez Urząd Miasta w ramach programu profilaktyka postawy u dzieci, wyników tych działań w latach od 2005 do 2008 z apelem do rodziców o dopilnowanie, by dzieci wymagające takiej profilaktyki z pełnym zaangażowaniem z niej skorzystali i również z działań podejmowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Tu sugerujemy, że taki obowiązek te zakłady również mają.
Może być.
Bardzo dobrze.
Wydaje mi się, że w każdej jednej komisji, bo tutaj rozmawiam, takie problemy społeczne powinna się zawsze taka uchwała być do gazety. Zawsze.
Kto z Państwa jest za wnioskiem w takiej treści?
To znaczy ja jeszcze to bym ale
zagłosuję.
Dziękuję.
Może jeszcze dodaję, że dobrze by było też taką informację, gdzie są te poradnie, gdzie są najbliższe, jaka jest ta procedura, prawda?
O nie, jeszcze. No to daj spokój, to każdy człowiek wie.
Każdy wie, że ma dziecko oddać, a skąd on
wie? Każdy wie, gdzie jest niepubliczny zakład, bo z niego chyba korzysta. Musiał się zarejestrować.
Ale przepraszam bardzo, my dyskutujemy. My się zwracamy z apelem do pana burmistrza, czytaj wprost, nie? I pan burmistrz poprzez swoją zasadniczą, czyli do tego powołany, opracuje taki artykuł, że naprawdę musimy być dyskutować.
Proszę uwagę, kolejny wniosek. Komisja wnioskuje o uzupełnienie programu gminnego dotyczącego profilaktyki zdrowia, o objęcie profilaktyką wad postawy także uczniów klas 4 do 6 szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych. Kto z Państwa jest za tym wnioskiem?
Proszę
Państwa, wniosek możemy zgłosić. Pan burmistrz na swoim informuje, że gmina nie wytrzyma tego, to niestety.
Dziękuję. I kolejny trzeci wniosek. Wniosek pani. Proszę o ciszę. Wnioskuję, aby przyszłoroczne obchody Dni Czeladzi odbywały się pod hasłem promocji zdrowia i promowania zachowań prozdrowotnych.
I zdrowego trybu życia.
Kto z Państwa jest za wnioskiem takiej treści? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym wszyscy. Dziękuję. Myślę, że na tym zakończyliśmy dyskusję w tym temacie. Tak jak mówię, będzie możliwość powrotu do niego jeszcze z tematu wrześniowego. No i oczywiście na
sesji. Proszę poprawić tam, bo pomyłki szpotawe zamiast szpotawe. Kolana, tylko szpotawe są.
I prosimy o przygotowanie tego wyliczenia, które jest pan magister. Jakie są koszty tych działań naszych?
A nie dzisiaj. To jest 1-3 wszystko.
To jest jak w których szkołach jest, bo to jest koszt nauczyciela, prawda?
Nie macie Państwo wpisane, w których szkołach jest, bo jak jest tabelka.
Ale ile godzin,
ile dzieci, to w których szkołach wiadomo, czyli we wszystkich szkołach. Tylko chodzi o ilości godzin i zatrudnienie to nauczyciela.
Pani burmistrz, gdzie? To, co pani powiedziała, że wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego ze studiami podyplomowymi mają uprawnienia do prowadzenia tych zajęć. Tu nie dyskutujemy. Natomiast, czy ta na dzień dzisiejszy w klasach 1-3 kosztuje nas 5 tysięcy w skali rocznej, 50 tysięcy czy 200 tysięcy? I wtedy będziemy wiedzieli, co mamy dalej robić jako komisja i zastanowić się, czy potrzeba po prostu uruchomić w taki czy inny sposób poradnie wad postawy, a żeby po każdym roku, gdzie nauczyciel prowadził te zajęcia, żeby ktoś te zajęcia zweryfikował na formie lekarskiej, to znaczy się, czy po roku czasu przykładowa skolioza zmniejszyła się w kącie koła z 30 stopni na 25, czy się powiększyła, czy została. To nie jest wszystko uzależnione od prowadzącego, ale w dużej części. Nie jest to wszystko prowadzone, nie jest to uzależnione. Można zrobić wszystko i efektów też nie będzie, jeżeli mamy do czynienia po prostu z różnym napięciem idącym z mózgu na jedną połowę ciała i tak dalej. Także to nie chodzi o to, żeby kogoś skrytykować, czy, tylko żeby po prostu sprawdzać na bieżąco. Poza tym jest sytuacja taka, że dziecko zostało zapisane, tam w klasie pierwszej, drugiej czy trzeciej, było dwa razy na zajęciach i mu się odechciało tych zajęć, bo po co ma tam właściwie chodzić. Po prostu, żeby było nad tą populacją określonej ilości dzieci cały czas, żeby była jakaś taka...
Czyli tam te dzieci, które z klas 1-3, które są skierowane, że tak powiem, na takie zajęcia, to one się albo odbywają przed zajęciami, albo po zajęciach. Jeżeli odbywają się po zajęciach, to dzieciaki są zaprowadzane w razie, tak było w szkole, w której pracowałam. Na świetlicy i stamtąd nauczyciel wychowania się odbierał i na świetlicy jest wtedy traktowane jako zajęcie obowiązkowe dla dziecka i ktoś nad nim musi cały czas czuwać. Także jeżeli dziecko nie idzie na zajęcia, no to wie o tym wychowawca i wie o tym nasz rodzic. Także na ogół, jeżeli rodzic chce, żeby dziecko uczęszczało, to nie ma problemu, żeby uczęszczało. A jeżeli rodzic nie chce, no to wtedy dziecko nie uczęszcza.
Dobrze, dziękuję pani.
Dziękujemy. Czy można to sobie jeszcze
wypowiedzieć? Tak. Ja mam jedno pytanie do pani. Pytają mnie młodzi ludzie, zostało otwarte to boisko przy liceum do koszykówki. Tam jedno jest do piłki nożnej, które nazwijmy całe w formie tak zwanej 24 godzin czynne, natomiast do koszykówki jest czynne tylko do 20. I tak będzie przez całe wakacje, tam od 10 do 20. W związku z tym, jeżeli jest to okres letni, kiedy się wychładza tam godzina 19 czy 18 czy 19 na po prostu na boisku, gdzie można wtedy po prostu przyjść i pograć i są wakacje, to boisko jest po prostu zamykane. Po co wprowadzili tam te oświetlenia na to boisko, skoro do niczego ono nie będzie w ogóle służyć? Ja nie mówię, że mam to boisko służyć przez 24 godziny, bo nikt o drugiej w nocy nie będzie grał na tym wojsku.
To by się pan zdziwił.
Ale nie, że pan zdziwił. Nie zdziwiłbym się, ale jak to się mówi, traktuję to jako taki element marginesowy. Natomiast jeżeli ci ludzie przychodzą tam i grają sobie o godzinie tam 18, 19, 20, o 20 przychodzi kobieta i mówi: do widzenia państwu, to nie po tośmy to boisko budowali. Natomiast drugie boisko, które jest tam osobne, jest czynne po prostu 24 godziny. Pytam się, czy ci, którzy przychodzą na koszykówkę, są gorsi od tych piłkarzy, czy może bardziej
hakarzy? Dlatego, że to boisko jest dostosowane także do tenisa. Chyba jest pod większym nadzorem, że tak powiem, niż takie wojsko do piłki nożnej. Stąd wynika. Natomiast przypuszczam, że są to godziny pracy pracownika. Kończą o godzinie 20 i muszą to wojsko zamknąć, żeby ono nie było.
W tym samym temacie. Kilku mieszkańców, którzy mieszkają w pobliżu szkoły i obserwują to boisko, mówiło mi, że te kontenery, które tam stoją, gdzie mają być chyba szatnie, czy tam przebieralnie, że one są zamknięte i że w ogóle ta młodzież z tego nie korzysta, tylko to stoi dosłownie jak atrapa.
Ale tam zdaje się, to coś zostało nie tam zrobione, ja tego nie wiem.
Nie, były wszystko wyrobione, boisko jest bardzo dobre, nie ma mieszkańców,
że dzieciaki z tego nie korzystają.
Ale z tych szatni, ja tam słyszałam, że coś tam było, tam jakieś poprawki miały być.
To może można zapytać. Czy ta szkoła na już jest nasza, czy nie nasza?
A dzień dzisiejszy jeszcze nie.
A kiedy będzie nasza?
Podobno 1 września.
A którego roku?
Tego roku. W tej chwili przekazałam poprawione porozumienie radcą prawnym, żebyśmy do tego ustosunkowali i finansowe porozumienie do służb finansowych, żeby się też
no właśnie, czyli przyjrzały.
Przesłano, w ubiegłym tygodniu starostwo przesłało i przekazane, mam nadzieję, że...
I sprawy dokumentacji związane z tym materiałem, z wyposażeniem szkół, prawda? Bo one też musi być, tak?
Tak, ale to jest kwestia spisu, prawda?
No tak, ale to chyba musi być a to musi być uzgodnione, ale co przejmujemy w jakimś stanie,
że... Oczywiście, że tak.
Taki zarząd do szkoły, to znaczy tylko jedyna nimi dotacja i nie mamy tego. Nie jest to nasza własność. Poza zespołem
szkół numer 2.
Powołuje gminnej, tylko...
Jak? Poza zespołem szkół numer 2.
Co to znaczy?
Bo teren jest nasz.
Ja rozumiem, że pani burmistrz przyjęła...
A ja wyposażenie środka nie jest nasz. A ja jeszcze jestem...
Prośbę o przedłużenie...
Będę z panią dyrektor, byliśmy na drugim tygodniu umówione, ale niestety...
Przedłużenie tych godzin, żeby ci młodzi ludzie nie traktowali tego
pościgania. Nie dał za to, że tak powiem głowy,
ponieważ... Czyli młodzież ma określone godziny pracy. Ja jeszcze chciałam się zapytać, skoro jesteśmy, można pani przewodniczący, przy tym temacie z zespołem szkół numer 2, bo widzę, że tutaj są już na, że tak powiem, chyba mocno podejmowane działanie odnośnie remontu tego budynku na Skałce. Widzę tutaj właśnie w budżecie miasta, więc tam są już takie podjęte jak gdyby no, rzeczywiste działania. Ja się cały czas zastanawiam, bo my dokładnie nie wiemy, jak to będzie wyglądało, co z tamtym budynkiem, czy tutaj ta szkoła się zmieści, czy warsztaty, które są potrzebne.
Ale pani w tej chwili na to nie o to
chodzi. Ale my już, pani burmistrz, my już w tej chwili operujemy pewnymi kwotami, czyli my się do pewnego działania
przygotowujemy. Docelowo szkołę z 21 listopada przenieść na teren tutaj.
Natomiast w jakim
zakresie będzie to remont? Na pewno musi tam być wybudowana sala gimnastyczna, żeby szkoła mogła funkcjonować, ponieważ w tej chwili szkoła nie ma sali gimnastycznej. Korzysta z sali domu ludowym, a jak Państwo wiecie, dom ludowy również czeka na remont, na modernizację. I z tego co wiem, Wydział Rozwoju pewne rzeczy jak gdyby przygotowuje. Musi być najpierw projekt zrobiony, żeby móc określić, jak daleko pójdą te zmiany.
Pani burmistrz, czy my nie robimy wielkiej szkody? Olbrzymi budynek w pięknym położeniu w parku, gdzie możliwość boisk szkolnych jest i z jednej i z drugiej strony. Możliwość ewentualnie dobudowania tam sali gimnastycznej, a my chcemy w budynek, który jest zniszczony. Ja pracowałam tam wiele lat i wiem, jak tam wygląda, jak wyglądały już te wszystkie sprawy dachowe i tak dalej, to wygląda w okropnym. Czy my się nie pchamy w jakąś okropną sprawę, która nas będzie kosztowała strasznie dużo pieniędzy, a nie kontynuować to, co mamy, co jest zabezpieczane, co teraz przez obecną dyrekcję jest prowadzone, odpowiadając już wiem, co mi ktoś może powiedzieć, że ktoś mi może odpowiedzieć, że ta szkoła jest za mała, czy tego. Ale proszę Państwa, nasze miasto się rozwija, mamy uniwersytet, robimy dla seniorów, a czy nie możemy pomyśleć, że tam te pomieszczenia, które nie są wykorzystane, można wykorzystać dla innych celów, czy rozwijać szkołę o innych jeszcze specjalizacjach, a nie taki olbrzymi budynek, gdzie był wiele razy dostosowywany do warunków szkolnych, sale lekcyjne i tak dalej, poprawione sanitariaty, pewno, że tam jeszcze trzeba dużo będzie włożyć, ale na pewno uważam, że mniej, aniżeli się będziemy pchać do tego małego kicimentu na Skałce. W dzisiejszych czasach uważam, że ten budynek przeznaczyć na zupełnie inną działalność. Jakiś sekund.
Ja tak sądzę, że mamy dupę i wszyscy się zgodzili. Już
ale to jeszcze nic, to dupa i my mamy te pieniądze, możemy przeznaczyć tam na działania, bo nikt tam dokładnie nie powiedział,
no jak
tam będzie, a my wszystko
Państwa, dlatego
że... Przyjęliście się za przeniesienie, ale nie wiecie gdzie.
Ponieważ, proszę Państwa, ja spokojnie siedziałam do czasu, dopóki się nic nie zmieniało. Ale skoro się teraz zaczyna żonglować dość dużymi kwotami, mnie to po prostu zaczyna...
Za
chwileczkę, ale my to jeszcze możemy wszystko zmieniać. Program WPI, proszę Państwa, jest programem jak każdy, programem elastycznym. I my musimy dostosowywać do naszych warunków. Przed nami, proszę Państwa, jest ciężki okres sytuacji kryzysowej. Już czytam, w samorządach będą miliony, miliardy obciętych pieniędzy dla
samorządów.
Moje, że tak powiem, wychody idzie w kierunku, żeby pani burmistrz dała nam odpowiedź. Czy to na sesji w sprawach bieżących, czy gdzieś w najbliższym terminie, żeby już nie. Czy nie, tylko nie się wiceprezesa, ale nawet w sprawach bieżących dla rady, bo my tym jesteśmy żywo zainteresowani i my będziemy musieli podejmować, podnosić rękę w górę za takimi
rzeczami.
Mnie nie chodzi o tą frekwencję mieszkańców, bo mieszkańcy będą przyjmowali.
Ale słuchajcie, tym wszystkim, co nam się mówi, to przecież za tym wszystkim, za tą akcją, co to da się powiedzieć, będą szły liczby, będą szły pieniądze, to samo wyjdzie. To musi być wyszło.
Ale ja się zastanawiam, że to jest naprawdę dla mnie nieprzemyślany krok, gdzie wkładało się przez lata nasz budynek, gdzie wkładało się olbrzymie kwoty pieniędzy. I tam naprawdę teren jest na szkołę idealny. I nawet dobudowanie. I przy parku ma być pięknie ten park.
Pozwolę sobie...
Ale pan burmistrz, mają być zajęcia z tej
uniwersytetu.
Przepraszam bardzo, bo pani Hania by ten budynek miała tam wynajmować, kiedy ile to było tam na
rozwoju?
Bo to by się potem
zapalić.
No, tak to było,
że kilku milionów.
Pozwolę
sobie
przerwać tę
dyskusję. Pozwolę sobie przerwać tę dyskusję. Jest to temat na pewno ważny, ale na komisję edukacji. I myślę, że tam się powinno to dogłębnie przedyskutować.
Jak najbardziej.
Dobrze, ale mam pytanie. Zostały nam punkty sesyjne. Czy tutaj w tym temacie poprosimy jeszcze kogoś? Czy macie Państwo jakieś pytania? Skupmy się
tutaj. Ja chciałem zapytać, czy na Komisji Społecznej dzisiaj będziemy dyskutować na temat zmian budżetowych i właśnie z dyskusji, którą wywołała już tam wcześniej pani radna? No bo w przypadku zmian budżetowych to są właśnie jeszcze zmiany rzeczowe czy liczbowe i gdybyśmy omawiali właśnie ten temat, to zawsze nie.
Czyli prosimy panią skarbnik, jeżeli można.
Panią Lasek, proszę.
Panią skarbnik, czy ewentualnie złożyć przedsięwzięć, który to te zmiany, czy to jest taka komisja klasyczna?
Nie, że będzie ona zgodowa, nie wiem, że to są te zmiany. Bo pani skarbnik jest taka pozytywna, prawda? Bo zmiany trochę i działami.
No to jeszcze z panią Kani. Bo odbiegamy tematycznie, a nie będziemy tego
mówić. Pani Radna się zapoznała z
materiałem. Na podstawie tego materiału ja jestem jak najbardziej rzeczowa, bo to jest do...
Na razie
było cicho, leżało mi pieniądze.
Nie ma większego miejsca na szkołę, gdzie tam jest. Się dobudować salę gimnastyczną niż remontować, to nie trzeba być wielkim
przedsięwzięciem. Ja też uważam, że to są
wielkie. No
jakie zabezpieczenie? Myśmy specjalnie trochę robili na tym, żeby dojazd był do szkoły
dobry.
Robili dobre. A tu? Jakie tu położenie? Ani boiska, ani nic. Boisko przedstawiony specjalnie, że ta szkoła zginęła. A myśmy o tym, że może rozwijać jakieś szkoły, o innych projektach, które są potrzebne. No, zaczynam być zaniepokojona tym faktem.
Ale tylko tam jeden dziecko, jedna dziana, znaczy to jedno cię zaniepokoiło?
Nie, między innymi ja mówię.
Bo to jest tyle zmian, nagle się okazuje.
To mnie również, proszę Państwa, nie pokoi, że pewne rzeczy my przyjmujemy, na przykład na remont naszego tutaj budynku, jak najbardziej jestem za renowacją naszego budynku, urzędu, ale ciągle są dopisywane pieniądze. Czy raz to nie możemy zrobić solidnie, wyliczyć to? Nawet jak się robi, to się zawsze robi z nadwyżką. Takie budżety na inwestycje różne. I my dodajemy potem miliony złotych. Proszę Państwa, zaczyna mi się to nie podobać, że albo coś przekolokuje. Nie, nie, nie. Ja byłam bardzo otwarta i jestem nadal otwarta. Tak, jestem nadal otwarta, tylko należy się zacząć zastanawiać o pewnej powściągliwości i bardziej rzetelnie już zadania, które nam są bliskie, bardziej rzetelnie analizować, podawać do naszej informacji, a nie rzucać tylko liczbami.
Te, które nie uzyskały dotacji z środków unijnych, już dawno zmieniliśmy. To znaczy one już wyszły z naszego rynku, znaczy zostały przesunięte. Czyli w tej chwili nie jest to sprawa nieotrzymania środków, nie ten. Natomiast mnie też dziwi, że nagle z jednej inwestycji się rezygnuje, na którą już ludzie czekają, bo to są te różne inwestycje, które już były zaplanowane. Ale wiem dlaczego również. Dlatego, że już jest połowa roku i one w ogóle nie mają szans wyjścia w tym roku i to jest ta sama sytuacja, jaka była w roku
ubiegłym. Myśmy zrobili objazd, panie przewodniczący, objazd miasta. Stwierdziliśmy, że wcześniej burmistrz już podjął decyzję, że ulica Powstańców Śląskich i Spodowskiej w 2009 roku jest konieczny remont. Uzgodnione. Ja teraz pytam tych pieniądze jakieś są przełożone, pytam się, gdzie będzie.
Przepraszam, na chodnik ulicy Letniej, byłaś to wiesz.
Nie.
Masz na chodnik ulicy Letniej 2009.
W tej sesji burmistrz zapewniał. Ulica Powstańców i Skłodowskiej są, bo to już lata czeka, tam już nie można przejechać. My wydajemy kupę pieniędzy niepotrzebnych na łatanie już dziury przy dziurze. A za to byśmy już położyli nową rzeczywiście trochę. Nie była ona była mniejsza, ale była zrobiona. I tu teraz znowu czyta ilość inne rzeczy, no
zaczynamy. Nie ma nic. Nie to na... chodzi, że człowiek konfrontuje się z mieszkańcami, opowiada.
Opowiada ludziom, a potem jak to
wygląda teraz? Proszę, proszę uwagę. Mamy panią, pani jest z wydziału finansowego. Czyli prosiłbym o krótki komentarz do proponowanych zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
Te zmiany są wprowadzone zgodnie ze zgłoszonymi przez wydziały, przez jednostki organizacyjne, gminne, propozycjami zmian dotyczących budżetu. A więc tak jak zgodnie z uchwałą, no to zwiększa się budżet o dodatkowe dochody o kwotę 27,895,40 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15,400 zł. Zgodnie z założeniami, które stanowią, zgodnie z załącznikami do tej uchwały. I tak. Zwiększenie planu dochodów budżetu o 27,895,40 zł wynika z wpłaty odszkodowania za zniszczone barierki. Środki te zostaną przeznaczone na odbudowanie tych barierek zniszczonych. Poza tym zgodnie z umową zawartą z Narodowym Centrum Kultury gmina dostanie dofinansowanie.
Witam pana burmistrza.
Dofinansowanie projektu w ramach polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży i to dostanie ze spuszku miejskich spuszku. Poza tym dodatkowe środki pozyskane przez NZGK z tytułu 35,17 to jest wnioskiem. natomiast zmniejszenie dochodów to wynika z, no, z mniejszego faktycznego dofinansowania.
Tak, wpływu obecnych nie organizujemy w tym roku wymiany z Łotwą. I w związku z tym założone dochody z tego tytułu nie osiągniemy, bo Łotwa ze względu na kryzys zrezygnowała w tym roku. Poza tym, jeżeli chodzi o wymianę z Węgrami, planowane były 2 tygodnie, jest tydzień, stąd też mniejsze kwoty dofinansowania ze strony rodziców. I to wyliczyły nasze służby, że jest to na kwotę około 15 tysięcy zmniejszone.
Teraz tak. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2 853 646,88 zł. Na tą kwotę składają się wydatki, tak jak już powiedziałam, na naprawę zniszczonej bariery, na naprawę ulicy spacerowej. Będą to środki przekazane do MZGK. MZGK będzie wykonawcą tego zadania. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Scheidlera wraz z budową sieci kanalizacyjnej i deszczowej. Na to zadanie zostanie w tym roku przeznaczona kwota 64 660. To jest w ramach programu WP0402. Prowadzone zostanie nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą przebudowa układu drogowego ulic Sportowa Staszica Legionów. Na to zadanie przekazana zostanie kwota 30 050. Na zadanie jest to numer zadania 051105 według WPI. Wykonana zostanie nawierzchnia ulicy Letniej. Na to zadanie przeznacza się kwotę 230 tysięcy złotych. I będzie to zadanie 010104. Zanim to zadanie było w WPI jako 051104. Przeniesione. Wykonanie dokumentacji ulicy, projektowanej ulicy Równoległej. Na to zadanie przeznaczy się w tym roku 51 240. Jest to zadanie wprowadzone w roku pełni pod numerem 05-1104. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i budowy drogi publicznej w rejonie Piaskowej Prostej na kwotę 51 240. Jest to zadanie 050102. Nowe zadanie zostanie wprowadzone w programie 04. Numer zadania 040103. Kompleks wież wyciągowy. W ramach tego zadania będzie wykonane, nastąpi renowacja budynku szybu numer 2, budynek na szybie. Na to zadanie przeznaczy się kwotę 100 tysięcy złotych. Na likwidację niskiej emisji w zasobach komunalnych w zadaniu 060104 przeznaczy się 250 tysięcy złotych. Ponadto złotych przeznaczy się na dotacje dla Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej w Będzinie z przeznaczeniem na zakup środków dla strażaków oraz sprzętu ratowniczego dla świnczaka. Jest to zadanie poza inwestycyjne. Wykonanie remontu placu przy szkole numer 7 75 tysięcy złotych. Realizacja projektu w ramach polsko-ukraińskiej wymiany, to po stronie wydatków już była omówiona ta pozycja w dochodach. Będzie to realizował Miejski Zespół Szkół. To są środki z Narodowego Centrum Kultury. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ulicy Wiosennej i Spacerowej w Czelewni. Na to przeznaczy się 20 tysięcy złotych. Jest to zadanie w ramach WPI 05-1203. Wykonanie oświetlenia ulicy Saturnowskiej 81 tysięcy złotych. Też zadanie w WPI 05-1201. Następne zmiany to są już takie wynikające z przejęcia administracji targowiska miejskimi przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. To są przeniesienia między działami po prostu w celu dostosowania do klasyfikacji obowiązującej klasyfikacji budżetowej. 411 tysięcy złotych będą stanowiły dopłaty do cen wody. I następna pozycja to jest 56 413 zł 73 grosze. To będzie przeznaczone na wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i paliwa ciepłe oraz rewitalizację obszarów miejskich. To jest zadanie poza inwestycyjne. Następnie według uchwały zmniejszamy zastępny plan wydatków budżetu o 1 317 961 i również zgodnie ze złożonymi wnioskami przez Wydział i jednostki organizacyjne. I będzie to to na kwotę tego zmniejszenia będzie się składało przesunięcie środków finansowych na zadanie Multicentrum Dom Ludowy z bieżącego roku na rok 2010. Jest to kwota 200 tysięcy złotych. Jest to zadanie tutaj 070505. Poza tym po przeniesieniu wykonania aktualizacji projektu założeń do planu do otoczenia energii, o czym wcześniej mówiłam, to wynika to są środki przeniesione, po prostu zostały zaoszczędzone na innych rozdziałach i z tego tytułu zostanie po prostu ten program, ten projekt zaktualizowany. Następnie, no to jest to zmniejszenie też, które zostało omówione wcześniej, czyli wynikające z, w sumie z przeniesienia dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej, czyli tego przeniesienia wydatków na administrowanie targowiska miejskimi do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej. Zmniejszenie o te środki wcześniej omówione, wynikające z rezygnacji z tej wymiany złotą o 11 400, o której pani również mówiła. Przesunięcie środków finansowych na zadanie Mała architektura Starego Miasta również z roku bieżącego na przyszły rok, to jest kwota 100 tysięcy złotych, a zadanie się mieści w UPI, jest to numer 030302. Poza tym nowa rzędna zmiana to jest też zmiana, która dostosowuje wydatki, które są już przyjęte w UPI do klasyfikacji budżetowej, ponieważ są to, no żeby to było zgodne z obowiązującą klasyfikacją. Chodzi tam o zadanie do drogi zamiast na projekta kopernika. I to w zasadzie są zmiany wynikające z uchwały.
Czy w tym temacie są jakieś pytania do pani? Jeżeli nie, to prosiłbym o komentarz do projektu zmian w WPI.
Bierzemy to zadanie z gospodarczą bramą Śląska, zwiększamy kwotę o 230 tysięcy na wykonanie nawierzchni i chodnika tej ulicy w roku bieżącym i ponadto jest wniosek spółki z NIF o zwiększenie o 180 tysięcy na projekt
Przepraszam, a ta ulica Letnia to jest na terytorium tej gospodarczej bramy Śląskiej?
Tak,
czy?
Tak, tak.
Czyli no jaki obszar obejmuje ta inwestycja gospodarczej bramy Śląska? Bo
dzisiejszy mamy wschodnią strefę ekonomiczną, tą projektowaną. Tak. Natomiast gospodarczą bramę Śląską
związane... Mamy ulicę Letnią, a tu mamy gospodarczą bramę Śląską, czyli
ten cały ten
program
obszar.
Jest... obszar.
Cały obszar się nazywa gospodarcza bramy Śląska.
To znaczy cały, to znaczy taki granica, tak?
Tak jest.
A dlaczego teraz dopiero mówimy o ulicy Letniej, bo cały czas była mowa o Gdańskiej i...
Pierwszy etap, który będziemy zgłaszać.
Taki był projekt, natomiast istnieje możliwość...
Czyli pani Gajdzie się można z tym projektem zapoznać tak szczegółowo,
prawda?
No w tym dotyczącym gospodarczych Gdańsk Śląska.
Ale co pani chce się dowiedzieć?
No chcę się dowiedzieć, kiedy ten teren tutaj został włączony do gospodarczej bramy Śląska, bo pierwszy raz...
Gospodarcza brama Śląska to nie jest obszar, to jest zadanie. Przynajmniej na razie nie jest to określone jakimiś konkretnymi granicami. Jest to zadanie. I teraz jest sytuacja taka, że my wystąpiliśmy o środki, to zabezpieczone mamy środki na ulicy Gdańska, ale okazuje się, że nasi partnerzy będą mieli najprawdopodobniej oszczędności. Wtedy te zadania, które zostaną zrealizowane, będą mogły być sfinansowane po wykonaniu zadania. W związku z tym, ponieważ my w planie mamy tą ulicę, więc przenieśliśmy ją do tego zadania, żeby było prowadzone już jako gospodarcza brama Śląska. I po prostu, jeżeli będzie taka możliwość, sfinansujemy je po wykonaniu.
Jeżeli się pojawią dodatkowe środki, czy to z oszczędności po przetargowych partnerów, bo rozliczamy się...
To wiemy dzisiaj, że będzie najprawdopodobniej nie przystąpi do swojego programu, wcześniej zrezygnował powiat i tych środków powinno być.
Zobaczymy. Myślimy na przyszłość, dlatego mówimy, że...
Dobrze, proszę bardzo.
Dalej zadanie ulica Piękowskiego Związku Orła Białego. Tutaj zwiększamy kwotę na zadanie w roku 2010 o 1 580 000 i dostosowujemy ją do kosztorysów inwestorskich. I w tym roku NZGK będzie ogłaszać przetarg na realizację tego zadania. Dlatego te zmiany już w tej chwili. Również zwiększa się kwota na zadaniu ze środków spółki ZIK, która też będzie realizować jednocześnie to zadanie. Przebudowa układu drogowego Szpitalna Kurwana 1 maja. Tutaj zmniejszamy w 2010 o kwotę 1 580 000, czyli o tą kwotę, o którą zwiększamy Piękowskiego. Tutaj środki zostają. środki na Pieńkowskiego, dlatego że na przebudowie układu drogowego były zabezpieczone środki na dwóch wariantach. Gdybyśmy korzystali ze środków unijnych i gdybyśmy korzystali z programu tak zwanej schetynówki. Korzystamy ze środków unijnych, więc tak zostawiamy te środki i zdejmujemy na Pieńkowskiego tą kwotę. Dalej zadanie bezpieczna komunikacja piesza. Środki z roku 2010 przesuwamy na 2011 w kwocie 200 tysięcy. Zadanie będziemy realizować w 2011.
Dlatego, że po prostu nie ma do tej pory porozumienia z generalną dyrekcją i są poważne problemy prawne, które muszą najpierw zostać rozwiązane.
A czego to dotyczy się?
Tunelu przejścia podziemnego w Ulicy Nurzewskiej.
Kolejne zadanie, rynek 26-28, to jest zadanie realizowane przez TTS i zadanie będzie realizowane w roku 2011. Środki z 2010 przenosimy na 2011, czyli o rok. Katowicka 4, zwiększamy środki na zadaniu, są również środki TBS-u, zwiększamy środki TBS-u na zadaniu w 2010 roku o 400 tysięcy złotych. Przeznaczeniem na wykonanie remontu tego budynku.
Myślę, żebyśmy mieli jasność, będziemy występować o zwiększenie kapitału TBS.
TBS, tak.
Który
to jest ten budynek? To jest ten widoczny, kiedyś był szef stan.
TBS nie ma zdolności kredytowej.
Wie pani co, z tego i Salomon nie nadaje. Jeżeli chcemy, żeby czynsze były utrzymywane, tak jak założyliśmy, na poziomie 3%, wartości odtworzeniowej, to wtedy, kiedy mówiliśmy o programie mieszkania, mówiliśmy, że 1/3 środków będziemy musieli dać w postaci gotówki. Także to nic nowego.
Kolejny budynek Wytomska 4, również zwiększamy kwotę na zadanie 800 tysięcy złotych. To są Wytomska 20, również środki TBS-u na wykonanie remontu tego budynku w roku 2010. Mała architektura Starego Miasta. Zadanie będziemy realizować w 2010 roku po zakończeniu przebudowy układu drogowego i środki z roku bieżącego przesuwamy na rok przyszły.
Przepraszam bardzo, chciałbym zapytać, można. Czyli na rynku nie będziemy nic w tym robić?
Na rynku?
Na rynku.
Na
rynku
nie robimy nic.
Nie jest rynek. To jest przebudowa skwery Wydomca pierwszego marca.
Tam, gdzie ma być ta czarownica, tak? To są pieniądze na małą architekturę, w tym
również na. A co z tą czarownicą? Gdzie ona leży? U kogo? A gdzie?
U twórcy.
U twórcy?
U twórcy.
A myśmy za nie zapłacili, tak?
Tak, ale tak mamy w umowie, że będzie
tam
przechowywana,
to nie musimy mieć. Się pytałem, gdzie jest ta czarownica? Jest to miejsce.
Przelecie w słusznym czasie.
Ja bym jeśli można na Burmistrzu, bym pan był uprzejmy w ramach interpelacji na sesję przedstawić tą umowę. Chciałem się z nią zapoznać. Z tym twórcą co do właśnie tych warunków i tak dalej. Czy my płacimy za składowanie tego tak?
Nie.
Ale chciałbym jednak poznać, bo wiem, że są tam mam doświadczenie z innymi. Wiem, że to ma wątpliwości, bo to zostało wykonane, czy zostało wykonane, bo to tak jest, myśmy zapłacili właściwie to nie wiadomo, czy myśmy potwierdzili nieprawdę, czy myśmy potwierdzili prawdę.
Nie ma co, ja ją dotykałem.
No, ale chciałbym, żeby
radni, mogę pana zapewnić, no, jako przedstawiciel mieszkańców, dotknąłem czarownicy, jest ona wykonana. I nie potwierdziłem nieprawdy, podpisując jakiekolwiek dokumenty. Jeżeli pan uważa, że potwierdziłem nieprawdę, jest coś takiego jak komisja rewizyjna, to trzeba zostawić wniosek.
Nie, ja chciałem zapytać,
ale panu mówimy, jakie są ważne źródła.
Przedstawić umowę, czy rzeczywiście to zostało wykonane kiedy, tak.
Proszę o to.
Ja chciałabym zrobić pytanie do Wydomskiej 20. To jest ta sama kwestia, te 800 tysięcy w 2010 roku, a TBS to też będzie podwyższenie.
Będzie podwyższenie.
Ale z czego, przepraszam, czy to będą środki
i budżetu?
Ale w postaci środków, czy w postaci jakichś innych?
zapłacić ją gotówki. A co pan próbuje?
Ja nic nie próbuję. Ja się pytam, bo wiem, że już przed chwilą żeśmy dyskutowali na ten. Dyskutowaliśmy i w ogóle dyskutujemy, że wokół samorządu, że tak powiem, z naszych sąsiednich radnych miast. Ograniczają wydatki, natomiast...
Czyli nie tak dawno pan zachęcał do tego i namawiał mnie, żebym wydał wszystkie pieniądze, które zgromadziliśmy w ubiegłym roku. Teraz pan mówi, że trzeba oszczędzać. Co się zmieniło?
Nic się nie zmieniło.
No to nie dyskutujmy o tym.
Panie burmistrzu, ja mam prawo i pytam pana, co pan zamierza zrobić.
Przepraszam, o tyle się zmieniło, że jak w 2010 dostaną te pieniądze, to i tak inwestycja ruszy dopiero te dwa lata.
Ale o co pani prosi teraz?
O nic nie, panie burmistrzu, nie chodzi o informację, ja swoją drogę.
No ale to o co pani konkretnie chodzi? Bo chce pani jakąś informację, tylko pani nie mówi o co, tylko mówi pani, że coś nie będzie w 2010, to będzie w 11, a jak nie w 11, to dalej. Ale co?
GBS otrzyma na remont katowicki i na remont bytomski pieniądze. To
w przyszłym roku mają być te zadania zrobione, proszę pana.
Mogą,
czy pani, to pani to dotarło, że w przyszłym roku...
To mnie dotarło, że pan mówił, że zadania, które były planowane na 2008 rok, zostaną wykonane, nie zostały. I w tym roku też jest obawa, że te zadania, które będą wykonywane w bieżącym roku, też nie zostały.
Które zadania miały być wykonane w 2008 nie zostały wykonane i nie wiem, są wykonane.
Nie mam takiej dobrej pamięci, powiem panu na następnym.
To mam taką prośbę, żeby pani bardziej konkretnie się wyrażyła.
I na tym numer 3.
Na tym numer 3 jest planowo, proszę panią, zgłaszaliśmy ten problem, ale wiecie pani, no opowiada pani bzdury. Bo czekaliśmy na finansowanie, na podpisanie umowy i to cały czas podkreślaliśmy, że nie możemy wszystkich trzech zadań robić jednocześnie, żeby zachować płynność finansową. I cały czas mówiliśmy o tym, że warunkiem było podpisanie umowy. Podpisanie umowy odbyło się rok temu i wtedy natychmiast przystąpiliśmy do realizacji gimnazjum nr 3. I o czym pani była na bieżąco informowana, ale ma pani bardzo słabą pamięć, polecam urzędu.
Może ma, ale inwestycja nie została wykonana w takim terminie, jaki była.
Jest wykonana zgodnie z WPI, proszę panią, bo WPI po ostatnich poprawkach przewidywało, że będzie realizacja w tym roku i jest realizowany
tak,
w tym roku.
Tak, po ostatnich poprawkach oczywiście.
Pozwolę zacząć tą dyskusję. Proszę bardzo kontynuować.
Zapłacia również zwiększone kwotę w 2010 z dostosowaniem jej do kosztów rysów inwestorskich. MZWK w roku bieżącym będzie rozpisywać przetarg na realizację na dwa lata. 2009-2020. I co tam będzie? Kto zapłaci może panu
umowę?
Ale
ja.
Ale jak jest.
Tak? To właśnie, a coś dokładnie, bo tyle się tam rozpętało, bo wszystko, ale no,
wizualizacja. Nie jest przedłużenie. Ja nic nie wiem, żeby coś się
opętało. Nie mówię o
sobie,
tylko o temu
mieszkaniu. Ale to nie jest przedmiotem projektu, żebyśmy mieli jasność. My przygotowujemy warunki, czyli robimy aleje, sadzimy drzewa, jakieś tam elementy małej architektury, oświetlenie i to jest tyle, co my robimy.
Na,
ale kasa, jeżeli się pyta pana listnika i jemu podobnych, no to wtedy... Ale to może nie zgłosili, pan listnik wyjaśnił, co tam będzie.
Uważali, że pan listnik jest ze sobą.
Proszę, kompleks wiesz wyciągowy.
Wiesz wyciągowy, kolejny obiekt na Saturnie. W tym roku wykonamy dokumentację szybu numer 2, budynku na Krzybia. W roku przyszłym planujemy realizację tego budynku. Kolejny warsztat elektryczny. W roku 2010 zabezpieczamy środki w wysokości 1 300 000 na realizację, zmniejszając w 2011 kwotę, która była na zadanie. Warsztat mechaniczny w 2010 zwiększamy o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie, wymianę pokrycia dachowego. Dalej uzbrojenie terenu kopalni Saturn zwiększamy w 2009.
To, przy tym warsztacie mechanicznym to będzie to pokrycie dachowe, ale nadal już będą jeszcze na razie.
Nie, jeśli chodzi o to, żeby zabezpieczyć ewentualnie pracę porządkową.
2009 roku wprowadzamy środki na wykonanie dokumentacji ulicy Scheiblera wraz z budową kanalizacji deszczowej, to jest NZPK, i zwiększamy środki spółki ZIK o 50 tysięcy na opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej. Środki spółki ZIK zwiększamy w tym roku, zmniejszamy w roku przyszłym. Przenosimy 50 tysięcy z przyszłego na ten rok. Remining piaski. Zadanie realizujemy w roku 2011. Środki z 2010 zmniejszamy z środki PBS. Dalej prosta wieskowa daleka. Zwiększamy kwotę o 51,240 na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w rejonie ulicy Piaskowej i Prostej, i zmniejszamy w 2010 o tą właśnie kwotę o 51,240 i zwiększamy środki spółki w 2010 i 2011.
Co to znaczy ta droga w rejonie? A tam drogi, które nie mają swoich nazw.
Proszę.
Ulica Starogogońska, zmiana dotyczy
się. Również tam w rejonie później, przy już przy garażach w rejonie stoi.
Zmiana na stałe pokojskiej dotyczy środków spółki ZIK. W 2010 roku zwiększają o 79 tysięcy z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji o kwotę zmniejszają 2010, a 9 zmniejszają, a 10 zwiększają. Józefów, zmieniamy nazwę zadania. Wcześniej były tylko środki na budowę kanalizacji środków spółki, teraz również środki na budowę dróg, czyli Józefów, budowa kanalizacji i dróg. W 2010 roku zwiększamy o 180 tysięcy z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy dróg w rejonie Józefowa. W 2011 wprowadzamy środki w wysokości 600 tysięcy złotych na realizację.
To znaczy, no jeszcze projektu nie ma, jest koncepcyjny i droga ma prowadzić tak przy granicy z Sosnowcem. Następnie
tam za tymi budynkami, tak?
Za tymi budynkami, tam jest szerokość bodajże ponad 3 metry. Następnie droga już 8-metrowa idzie wzdłuż dawnego widowiska Krynicy, czyli tak jak sobie działki są. Z tyłu. Dochodzi do wysokości tych bloków trzech, które tam stoją i wychodzi w kierunku ulicy Katowickiej między tymi blokami. I poza tym jest jeszcze taki łącznik mniejszy za blokami i koło garaży tych blaszanek, które widać przy drodze, wychodzi jeszcze w jednym miejscu. To są jednokierunkowe ulice.
Żytnia. W 2009 roku spółka ZIK zwiększa o 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. O tą kwotę zmniejsza w 2010. Ulica 21 listopada. Zadanie będzie realizowane od roku 2010. Czyli przenosimy środki o rok.
Ja teraz chciałam się zapytać, bo tam dalej będziemy mówili o tej szkole na Katowickiej. Skoro tu robimy kanalizację tej szkoły, jest wylotem, prawda? Bardzo mnie to niepokoi. Dlaczego my się chcemy pozbyć tego budynku?
Znaczy my się go nie chcemy pozbywać.
Nie, ale na szkołę, bo wydaje mi się, że na szkołę tam jest rewelacyjne miejsce, bo i boiska. I dobudowanie tam na przykład sali gimnastycznej byłoby o wiele łatwiejsze, aniżeli pchać się tutaj na Katowicką, gdzie tam nie ma dla szkoły właściwie żadnego zaplecza. Bo przecież myśmy, panie burmistrzu, perspektywicznie, że przecież miasto się rozwija, mówimy o uniwersytecie, a my chcemy tą szkołę przenieść do takiego małego pikimentu, gdzie tam naprawdę, no ja tam pracowałam wiele lat, wiem jak to wygląda, w jakim ona jest stanie, czy my się po prostu nie zabijemy i zrobimy ogromne głupstwo przenosząc tam tą szkołę.
Ja od razu powiem, że tak, po pierwsze, szkoła na 21 listopada jest wykorzystywana, ja wiem, 30%.
Na razie.
No, na razie, ale nic nie wskazuje, żebyśmy
chcieli. No, uniwersytet otwarty, który nie ma gdzie zajęć prowadzić, można tam remontować i ten uniwersytet tam zrobić. No na razie to będziemy przecież tu robili, ale w małym zakresie, bo jak będzie potrzeba korzystania z jakich gabinetów, czy z czegoś na
pewno. Myślę, że w Uniwersytecie Trzeciego Wieku działa w godzinach popołudniowych, w związku z tym wtedy w każdej szkole można prowadzić zajęcia, bo szkoły są puste, więc tutaj tych problemów nie ma. Natomiast tam jest problem taki, że ile razy ja tam byłem, to maksimum 6 klas było zajętych na 24. To było maksimum, jak kiedy ja byłem w szkole, bo kilka razy. Druga sprawa to jest taka, że budynek ten nie spełnia norm, które są dzisiaj dla placu oświatowych i wymaga gruntownej przebudowy. Czyli nie jest to tak, że zostawimy szkołę dokąd w niezmienionym stanie, to być może zamieni na dany spokój, ale wcześniej czy później każdy musi budować klatki schodowe, co w przypadku, że dokąd klatek schodowy wiąże się z tym, że po prostu trzeba zbudować nowe.
Ale dlaczego przebudować
klatki? Bo są zawodzkie.
Tam są zawodzkie. A tu na Katowickiej to są
trzy. Ale zaraz wrócimy do Katowickiej. Zaraz wrócimy do Katowickiej. Tak, Także ten tapet budynek wymaga również kapitalnego remontu. To nie jest tak, że ten budynek jest, można tam prowadzić zajęcia. Można owszem jeszcze kilka lat na tym planie. Także budynek będzie wymagał kapitalnego remontu. Natomiast jeżeli chodzi o budynek przy ulicy Katowickiej, to my nie powiedzieliśmy tutaj, nikt chyba nie powiedział, że ten budynek zostanie. Bo najprawdopodobniej będzie wyburzony i w to miejsce zostanie nowy budynek.
Nie, bo tu się przekazuje na to, nie mówimy o wydłużeniu, na razie nic.
Mówimy o
ale dobrze, ale tam nie ma miejsca na boiska, tam nie ma miejsca, gdzie, w którym mieście. Tam pan Francikowski mieszka.
No ale nie tylko pan Francikowski mieszka, bo to jest boisko szkoły podstawowej numer 1.
Jest ale miejsce, ja boisko, nie
jest miejsce również na budowę kary, tam kiedyś o tym stało.
No ale tam nie ma gdzie tam jest. Tam jest takie małe,
przy to
wszystko,
ja tego
zmienię, jeszcze poszerzenie
placu. Poza tym jest
lepsza lokalizacja. A tu od razu wyjście na ulicę. Tu pięknie mamy możliwości.
To znaczy, może tak, my przewidujemy tam przebudowę tego obiektu, bo coś z nim musimy zrobić. Będzie to na pewno budynek szkolny. Natomiast myślę, że o ostatnim przeznaczeniu tego budynku pod koniec roku.
Bo ja się tak boję, że tu naprawdę budynek, który na szkołę się nadaje.
Ktoś możemy to zapisać, co teraz powiedziałem, bo potem będą widzę niektórzy radni dbawie, że nie mówiłem.
Bo jest bardzo piękne położenie, usytuowanie te boiska.
Zgadzam się, ale lokalizacja może dla celów edukacyjnych jest bardzo dobra. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jest największym problemem, czyli dojazd uczniów do tej szkoły, no niestety jest to skutek. Bo muszą kawał drogi iść i to jest jeden z argumentów, który podnoszony jest w szkole, że nie ma uczniów dla tego.
Jak to tam budowaliśmy specjalnie parking, żeby tam stanął. Przecież uczniowie nie wszyscy samochodami przyjeżdżają. A poza tym na takim olbrzymim terenie to i można zrobić miejsce na parkingi. Ja tam widzę na przykład teraz po lewej stronie obok olbrzymiego boiska. Także wydaje mi się, że o wiele większa niżeli tu, bo tu uczniowie w ogóle nie będą mieli gdzie stanąć. Po przeciwnej stronie budynku jest taki maciubeńki parking, który nie wiem dla kogo będzie wykorzystany. No nie wiem, czy dla szkoły technicznej, proszę Państwa, myśląc naprawdę perspektywicznie o tym, że miasta, które kiedyś zrezygnowały ze szkół technicznych, teraz na krok odnawiają wszystko, szkoły techniczne powstają, bo jest takie zapotrzebowanie i to zapotrzebowanie będzie, bo przemysł czy takiej, czy innej, mniejszej, że tak powiem, kubaturze będzie na pewno się u nas rozwijał po tych okresach takich, kiedy się wszystko zmienia, prawda? A my chcemy się pozbywać takiego budynku, no gdzie można by było.
Nie chcemy się pozbywać
szkoły technicznej, dla szkoły technicznej. Natomiast, bo ja tam widzę i panie burmistrzu możliwości wykorzystania, przecież tam piwnice są piękne, tam możliwości wykorzystania na pracownie są. No naprawdę. Tak, ja sobie tak myślę, no ja nie mam może takiego wyobrażenia w kwotach kosztorysowych, prawda, remontu, ale wydaje mi się, że on się bardziej nadaje do przeremontowania, wyremontowania go, aniżeli wyburzenia i zbudowania nawet tu nowego budynku.
A gdzie w czasie kapitalnego remontu będzie wyburzyć naszych budynków?
Pan
burmistrz
po tym
koniec
tutaj wyburzyć i
nie, ja uważam, że akurat jest lokalizacja nie jest tak dobra, bo tak jak mówię, jak już ktoś tam się znajdzie, to jest bardzo dobra lokalizacja i żyć nie umierać. Tak?
No właśnie.
Tylko problem jest taki, że trzeba tam dojechać i nie każdy dojedzie samochodem.
No ale dlaczego? Myśmy piękną drogę zrobili 21 listopada.
Nie, no dojeżdżają, ale dojeżdżają uczniowie.
Pod warunkiem, żeby był wspaniały dojazd, żeby była...
Ale nie wszyscy dojeżdżają samochodami, nie wszyscy będą dojeżdżać.
Ale przystanek jest bliźniusieńko, uczniowie przez park. Pan burmistrz nawet ten park oświetlał, żeby uczniowie, pamiętam, ale nie szkoda, ale to jest ważny, proszę Państwa, problem, bo my przeznaczamy pieniądze i ja się cały czas boję, że my się wkopiemy w zadanie, które przerośnie nasze możliwości w czasach, kiedy jesteśmy, ja wiem, że pan burmistrz...
To znaczy tak, nie chciałbym dzisiaj dyskutować o oświacie. Natomiast na przełomie roku, może może w tym roku, może na początku przyszłego będziemy dyskutować na temat
oświaty.
I przewidujemy zupełnie nową sieć placówek oświatowych, znaczy może jednak zupełnie nową, ale bo jednak będzie ona związana z tymi miejscami, które są dostępne dzisiaj dla oświaty. Niemniej jednak akurat w tej naszej nowej wizji nie ma tego budynku na 23. Właśnie ze względu na to, że budynek wymaga kompleksowego remontu i że jest komunikacyjnie słabo dostępny.
No dobrze, a wobec tego myślimy również, skoro tak, to myślimy, co w zamian za to możliwe by było dane do gminy. Nie, to teraz nasz budynek.
Tak. No ja nie chciałbym przesądzać, bo na razie będzie to obiekt szkolny, dokąd będzie takie zapotrzebowanie, będzie to obiekt szkolny. Natomiast myślę, że później trzeba będzie wrócić do pierwotnego przeznaczenia, czyli z tym budynek mieszkalny. Więc też będzie to super lokalizacja.
Ale zachodzi dyskusja. Proszę ulica Blenerów.
Nie, wie pani, co pani się coś pomyliło. Wie pani, że jednak uczeń, jak ma dojechać do szkoły, to powinien łatwiejszy mieć dojazd. Natomiast ludzie mieszkają w różnych miejscach. Niektórzy mieszkają przy autostradach i tak lubią prawdopodobnie. Niektórzy w centrach miast, o też tak pewnie lubią. A niektórzy chcą mieć ciszę i spokój. I dla nich taka lokalizacja jest właściwa. I teraz rozumiem, że pani tam nie będzie mieszkać. Co wiedzieć? Proszę.
Kanalizacja ulicy Bernalów zmierza...
Nie kanalizacja, zadanie.
Tak, ulica Bernalów dotyczy kanalizacji, zadanie realizowane przez spółkę. Zmniejsza się kwotę na zadanie w 2009 o 1 zł i zwiększa w 2011 o 1 zł.
Czy dopiero wtedy będzie ta kanalizacja?
Nie, w 2010 już jest. W przyszłym roku będzie realizowane. Tych ulic jest kanalizacja. Modernizacja układu drogowego Starych Piasków. Zwiększamy kwotę w 2010 roku o 2,751,300 i zwiększamy w 2011 o 1,700,000. Jest to zadanie polegające na przebudowie ulicy Sikorskiego z łącznikiem drogą do ulicy Nowopogorskiej. W 2010 roku wykonana będzie dokumentacja. W 2011 realizacji. W 2010 już rozpoczęta realizacja. Dalej ulica Równoległa. Zadanie wprowadzone na wniosek mieszkańców i Komisji Finansowo-Budżetowej, bo również taki wniosek był. I zadanie polega na wykonaniu kapitalnego remontu tej ulicy. W 2009 roku wprowadzamy środki na projekt w wysokości 51 240. W 2010 1 000 000 zł na realizację tej drogi. Dalej nowe zadanie przebudowy układu drogowego ulic Sportowo-Stężyca Legionów. To jest zmiana organizacji ruchu tutaj wzdłuż DK, przy DK. W 2009 roku środki zabezpieczamy na wykonanie dokumentacji w wysokości 30 000 50. W 2010 na realizację 146 150.
Z której strony będzie
to?
Aha, to jest od strony ulicy Legionów przed tym sklepem z panelami i sklep. Będzie oddzielony pas, który będzie oddzielony od ulicy Staszica i wiatr będzie przez ulicę Sportową bliżej.
Proszę, 5
bliżej pał. Czyli nie ten pierwszy zjazd, to drugi zjazd. Ja
dalej oświetlenie ulic Wojewódzkiego Zabuknowska. W tej chwili jest kończenie oświetlenia ulicy Wojewódzkiego wraz z przebudową chodników. Zwiększamy kwotę na zadanie o 81 000 z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia Zabuknowskiej i dostosowanie do kosztorysu inwestorskiego. Zostaje to przebudowanie Poniatowskiego i tutaj zwiększamy jeszcze 81 000, żeby rozpisać przetarg. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego zwiększamy w roku bieżącym o 20 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów oświetlenia ulicy Wiosennej i Spacerowej. dalej zadania z programu Mieszkanie realizowane przez TBS w 2009 roku. Nowe Miasto, rejon ulicy Spółdzielcza, czysta. W 2009 roku zmniejszamy kwotę na zadaniu o 730 tysięcy złotych, pozostaje kwota 270. Zwiększamy w 2010 ośrodki z budżetu miasta w wysokości 60 tysięcy złotych. Kolejne zadanie, rejon ulicy Szpitalna Szkolna. W 2010 roku wprowadzamy środki z budżetu miasta w wysokości 400 tysięcy złotych z przeznaczeniem na uciepłownienie budynku szpitalna 30. Kolejne zadanie, rejon ulicy 17
Szpitalna 40.
34 zostało, 36
skrzyżowania
w środku.
17 lipca ulicy wprowadzamy w 2009 roku środki budżetu miasta w wysokości 250 tysięcy i w 2010 500 tysięcy z przeznaczeniem na uciepłowienie budynków przy ulicy 17 lipca i będzie realizowana strona nieparzysta.
Czyli wszystkich tam, tak?
Znaczy w tym roku i w całą parzystę.
Uciepłownienie,
tak?
No tak,
czy
nie ma.
Nie ma. To znaczy, że znaczy ma polegać to uciepłownienie do prowadzenia?
Centralne ogrzewanie.
Nitki i spęsu, czy?
Nie, śledztwo wprowadza nitki i buduje ręce, no buduje wentylację.
Kolejne zadanie, Nowe Miasto, budynek przy ulicy Spółdzielcza.
Ponieważ więc to wygląda tak, że PES doprowadza do budynku, do poszczególnych klatek, to nie wiem dokładnie jak tam jest zrobione, wewnątrz węzłu również będzie finansował PES. Następnie TBS w ramach funduszu remontowego wykona pionę. Jak również rozprowadzi całą sieć poziomami. Następnie z tych pionów wtedy my wchodzimy jako właściciele mieszkań. Wchodzimy i finansujemy etażowo w każdym mieszkaniu. Gmina w swoim, a właściciele w swoim. Jeżeli mają taką ochotę, jeżeli nie mają takiej ochoty, to nie muszą.
Dobrze, Pani Burmistrza, ale przecież przy instalacji wiem, że jest problem bardzo skomplikowany, bo można nie mieć instalacji po prostu, można nie mieć centralnego ogrzewania i nie ciepło w domu, jak się jest.
Czy pan był w budynkach, które myśmy wydobywali, podwyższaliśmy, czyli budynek czy środowiska 41, 43,
44,
radzę się przejść, to pan będzie wiedział, na czym ten sposób polega, żeby nie było ten pan.
Proszę powtórzyć mi
adres. 41, 43,
44.
Proszę panią o kontrolę.
Jeszcze numer, dziękuję. To jest wyższa plomba pod ten budynek, między 300 a 400.
Nie jest takie plac.
Nie jest duży plaster.
Proszę.
To jest we waszego schody ulicy nie widać. Przy
domach
nie
widać.
No ja rozumiem, że to będą mieszkania już TBS-u i
typowe
TBS-owskie, bo to będą mieszkania, tak to publiczne i będą zgodnie z ustawą o TBS-ach wynajmowane, bo
my,
one nie będą w zasobie gminnym.
Proszę, kolejne
zadanie. Proszę Państwa, one nie będą w zasobach gminy, tylko TBS-u, tylko ja chciałem przypomnieć, że my się zobowiązaliśmy też na szczycie rady, że będziemy informować o tych zadaniach inwestycyjnych, które nasze 100% spółki przewidują.
Zespół, no właśnie.
likwiduje.
Ale dobrze, my będziemy musieli projektować po pewien określony kurs.
Tak, zgadza się. Pod szkołę. Natomiast jeszcze nie wprowadziliśmy żadnych założeń do projektu. Jest to zabezpieczenie środków. Tylko i tylko.
Proszę, dobrą drogę.
To się dopiero urodzi.
Tak, nie ma takiego problemu, nic w tajemnicy się tutaj u nas nie odbywa. Dobrze.
Pani radna, jeżeli rada da pieniądze, to resztę to ona by
znaczy, nie
co ma robić.
Nie, ale jak zechce, tak
zrobię.
No,
nie. To się problem polega na tym, że jeżeli państwo zabezpieczycie pieniądze, to rzeczywiście to, co organ wykonawczy zechce, to zrobi. I rozumiem, że państwo jesteście z tego niezadowoleni, na przykład się zrobi przy szkole to czy tamto. Szkole tą czy tamtą. Jesteście państwo niezadowoleni z tego, bo organ, rozumiem, wykonawczy nadużył państwa.
Nie, planujemy tylko w tej kwestii. Pani radna nie jest zadowolona.
Budujemy szkołę.
Pani radna
mówi o szkole.
Żeby tam była ta szkoła. To może jest jednak nie będzie.
Nie, to się będzie na 24.
Przerywam tą dyskusję.
Pani radna, żeby też wiedziała, że no już potem...
Dalsze komentarze na Komisji Oświaty. Proszę panią.
Projektujemy w 2010 w tym roku były środki w budżecie, ale proponujemy o przesunięcie na rok przyszły z realizacją roku 2014.
Może po panu by były bliższe.
Domu dobra, żeby na przykład kadencji prowadziliście. A kadencja mu się przyda, a pan przesuwa, i pan przesuwa.
Proszę pana, gdyby pan uważał na sesję, co my mówimy, to by pan wiedział o tym,
ja że... Ja materiał.
Ale pan czyta, wie pan, nie wiem co pan czyta, ale w każdym razie nie materiał. Dom ludowy, to pan jest śmieszny.
Proszę, budynek Urzędu Miasta.
Panie Burmistrzu, a na Urzędu Miasta? Ja się zapytać, bo tam w tej chwili ten budynek w ogóle nie jest ogrzewany, tylko ta część chyba, gdzie korzysta szkoła z sali gimnastyki.
No nie, tam jest jedno mieszkanie. Tak. I tam, no,
to ale tam już nie jest, tam mieszka.
Jeszcze mieszka.
Jeszcze mieszka tam ten?
Tak? Tam ale chciałbym...
To zależy do tego mieszkania. No nie, no nie cały budynek chyba. Ja się boję, panie burmistrzu, czy tam to wszystko, ta część, ta czy to tylko jeden z tej sali gimnastycznej i ta druga część, gdzie ona była wykorzystana na samym
no tak, ale dokąd funkcjonuje szkoła, w takim układzie musimy udostępnić sami.
Tak, a ja wiem, ale jak zabezpieczenie dachu, my tam operujemy.
Tak, znaczy jest tam zabezpieczenie tylko i wyłącznie. Także nie leje się, domu to później nie leje.
Proszę, budynek Urzędu Miasta.
Jaki zakres, jeśli można?
Elewację.
Elewację
garażu. Tutaj koło świetnika. Po prostu się nie mieścimy samochodami. Znaczy chodzi o wysokie samochody.
Proszę, skwer Piaski.
Skwer Piaski Centrum, bo już mamy już koszty inwestorskie i zwiększamy kwotę w 2010 roku 850 tysięcy. Przeznaczeniem na wykonanie realizacji. Musimy dostosować te kwoty do kosztorysów inwestorskich z celem ogłoszenia przetargu. I jeszcze w załączniku 5 jest ta zmiana analogiczna do zmian w załączniku 4 dotyczy przebudowy układu drogowego. W załączniku 4 zmniejszaliśmy tą kwotę w 2010 roku i również analogicznie robimy w załączniku 5.
A ja przy okazji chciałam się zapytać, co na razie z ulicą Staszica, bo na razie cisza. Nic się nie
zrobi. Nie, no coś tam chodzi.
Nie, już nic. Na razie nic. Ten kawałek położony, nic dalej, ludzie się niepokoją.
Będą robić,
ale to już miało być.
Nie mają jeszcze podpisanej żadnej umowy kredytowej. Cały czas robią ze środkiem własnym. A to jest zadanie kilka milionów i po prostu nie mają takich środków.
Dziękuję państwu, na tym zamykam posiedzenie komisji.
Bardzo się z panem burmistrzem wydawał do pana i wydaje mi się, że przychodzimy na takie zmiany budżetowe i zostawiamy na